Jaki hormon chroni przed hemoroidami? Dopamina. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będzie o tym wszystkim, ponieważ to wszystko zależy od dopaminy, od tej molekuły, tej cząsteczki, która jest w organizmie nas wszystkich, wydziela się tam w różny sposób i tak naprawdę, mimo że często w zasadzie w ogóle o tym nie myślimy, no bo myślimy o innych rzeczach, tak? Niektórzy o prawie przyciągania, że to od nich, od tego zależy ich sukces. Inni po prostu o dobrych strategii biznesowych, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że udane, szczęśliwe życie, to czy mamy motywację, czy cały czas prokrastynujemy, czy zwalamy coś na jutro, czy też zrobimy coś fajnego, a potem przez 3 dni mamy doła, a może ciągle jesteśmy energiczni, to wszystko zależy od dopaminy, od tego, co z nią robimy. No i tu jest pech pogrzebany, ponieważ to my z nią coś robimy, zazwyczaj złego i to w zupełnie niespodziewany sposób, no bo nieświadomy, tak? Jak nie wiesz, no to nie rozumiesz pewnych mechanizmów i dlatego też dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład mnóstwo ludzi ma problemy z motywacją, mnóstwo ludzi ma problemy z prokrastynacją, mnóstwo ludzi ma depresję, mnóstwo ludzi uważa, że ich życie nie ma sensu. Dzisiaj z perspektywy dopaminy odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego tak jest i czy na pewno jest to tak bardzo psychologiczne wszystko, czy to na pewno jest tak, że trzeba nad tym siedzieć i rozkminiać, czy po prostu może coś się rozwaliło w mózgu, w korze przedczołowej, coś nie gra z poziomami dopaminy, czyli tej cząsteczki, która odpowiada za to, że nam się w ogóle chce, za to, że podążamy za różnymi rzeczami, że chcemy osiągać cele, że nam się chce rano wstać z łóżka, a później robić różne inne rzeczy, albo właśnie, że nam się nie chce. To wszystko zależy od dopaminy. To, czy nasze życie wręcz wydaje nam się sensowne, to również zależy od poziomów dopaminy, a my na te poziomy mamy wpływ. I ten wpływ jest zarówno niezdrowy, jak i zdrowy. Z tego odcinka dowiesz się, jak robić tak, żeby było zdrowo, jak nie robić. Dowiesz się, dlaczego z perspektywy neuronauki, neurobiologii, nagradzanie się za różne ciężkie czynności szkodzi, prowadzi do nieszczęścia i zmniejsza motywację do powtarzania tych czynności w przyszłości. Dowiesz się, co mają stoicy i buddyści do tego wszystkiego, o czym dziś będziemy mówić, ponieważ oni rozkminili tysiące lat temu to, co dzisiaj, w zasadzie w ostatnich 10 lat, neuronaukowcy również rozkminili i potwierdzili, że te wszystkie teorie mają sens. Dowiesz się, co do tego wszystkiego ma zimny prysznic i dlaczego media społecznościowe niszczą twoje życie tak bardzo, że nie tylko tracisz przez nie czas, ale prawdopodobnie również chęć życia, motywację, związki i wszystko. W związku z czym będzie dzisiaj bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście nie jestem żadnym neurobiologiem, nie jestem żadnym naukowcem, jestem zwykłym typkiem, który robi sobie biznes i produkuje kursy językowe i ma wydawnictwo i tak dalej. Więc przygotowując ten odcinek, oczywiście musiałem skorzystać ze źródeł dużo bardziej kompetentnych niż ja w tym temacie, dlatego też dzisiaj będę mocno posiłkować się wiedzą doktora Andrew Hubermana, doktora Anny Lempki oraz doktora Liebermana. Więcej o źródłach, gdzie więcej w ogóle można poszukać tej wiedzy, to później o tym powiem, jak ktoś będzie zainteresowany. Natomiast to jest jeden z tych odcinków, które na pierwszy rzut oka powodują, że człowiek się zastanawia, jakaś tam dopamina, jakieś biologie, po co mi to? A tak naprawdę, i teraz spojrzę Ci w oczy poprzez ten obiektyw i powiem szczerze, że to być może jest najważniejszy odcinek w historii tego programu, który trzeba odsłuchać od początku do końca. Oczywiście niekoniecznie naraz, tak? Ale ogólnie trzeba. Po prostu trzeba odsłuchać, może nawet obejrzeć. Warto bardzo zrobić notatki i zastosować w życiu, bo jak zrozumiesz, o czym dzisiaj jest mowa, to całe życie tak naprawdę jest albo udane, albo nie. W zależności od tego, w którą stronę pójdziesz z tą wiedzą. W związku z czym to jest mega ważna rzecz. Mega ważna. No i co? Na początku oczywiście reklama. Sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja. Czyli zapraszam Cię do Instytutu Lingwistyki, instytutlingwistyki.pl. Po nasze kursy językowe możesz się tam z nami nauczyć 10 różnych języków w ciągu 3 miesięcy, żeby zacząć się komunikować. Oczywiście nie 10 naraz w ciągu 3 miesięcy, bo to już byłoby nierealne. Ale jednego jak najbardziej. Możesz sobie wybrać, który. Zapraszam cię gorąco, masz tam kontakt stały z native speakerami, czyli z obcokrajowcami. Masz dodatkowo aplikację, która pomoże ci wspierać twoje postępy. Oprócz tego zapraszam na ekspertia.com.pl, bo być może nie masz książki Wszystko o pieniądzach, a bardzo warto, żebyś ją miał, zarówno dla twojego dziecka, jeżeli takowe posiadasz, również jeżeli dzieckiem jest nastolatek, jak i dla ciebie jako osoby dorosłej, ponieważ tu jest wyjaśniona cała ekonomia tak naprawdę. No dobra, cała to była przesada teraz. Ci sprzedawcy z internetu, oni zawsze przesadzają, tak? Oni zawsze tak wszystko takie było, taką rybę złapał. No więc nie, jest tu bardzo dużo o podstawach ekonomii, wyjaśnione w bardzo prosty, logiczny sposób, tak, że zrozumiesz, skąd się bierze wartość, skąd się biorą pieniądze, dlaczego praca jest ważniejsza niż socjalizm i wiele innych rzeczy. No i oczywiście sekrety spółek.pl, tam również zapraszam wszystkich, którzy chcą płacić 9% podatku dochodowego i nie płacić ZUS-u. Legalnie, bez żadnych dziwnych kombinacji alpejskich, magicznych konstrukcji, tylko normalnie, zgodnie z prawem, poprzez spółkę ZO. Tam mamy platformę, która uczy tego, jak to zrobić, jakie tam są podstawy, dlaczego warto i o co w tym wszystkim chodzi. To tyle. Dziękuję Maćkowi Wieczorkowi za sponsorowanie dzisiejszego odcinka. Jedziemy. Na początku biologia dopaminy. I postaram się wyjaśnić to z jednej strony w najprostszy możliwy sposób. W zasadzie inaczej nie umiem, no bo sam pojmuję rzeczy dość prosto albo w ogóle. A po drugie postaram się nic nie zamieszać. Jeżeli ktoś z was jest neurobiologiem, jakimś specjalistą od budowy mózgu, to w momencie, jeśli zacznę pociskać kocopoły, napiszcie w komentarzu, że tu dokładnie tak nie jest. Natomiast spędziłem naprawdę dziesiątki godzin przygotowując się do dzisiejszego odcinka, żeby było z jednej strony bardzo prosto i logicznie, a z drugiej, żeby nie zamieszać. Więc mam nadzieję, że uda mi się nie zamieszać nic. A biologia dopaminy to jest coś, co jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, co z tym później robić, ponieważ dzisiaj będą konkretne rozwiązania w życiu potwierdzone nauką. Więc co to w ogóle jest dopamina? Dopamina to jest neuromodulator, czyli takie coś, taka cząsteczka, taka molekuła, która odpowiada za to, że niektóre neurony czy zespoły neuronów w mózgu się aktywują, a inne się deaktywują, tak? Czyli na przykład jak chcemy coś zrobić, chcemy cisnąć, to tak naprawdę dopamina za to odpowiada, czyli ona musi aktywować te obszary w mózgu, które odpowiadają za ciśnięcie, za pobudzenie i tak dalej, a uśpić inne, czyli właśnie te choćby nomen omen odpowiadające za uśpienie, za to, że się nie chce, za odpoczynek i tak dalej. Więc tak działa, w uproszczeniu dużym oczywiście, dopamina, że ona aktywuje jedne części mózgu, inne usypia, w zależności od potrzeby. W przypadku dopaminy, gdy to ona za to odpowiada, no to kończy się właśnie tym, że nam się chce, że odczuwamy przyjemność, że ciśniemy, że działamy, że jesteśmy w stanie przeżyć twardy wysiłek i mimo to robić dalej, że konsekwentnie przez lata realizujemy jakiś cel. Za to wszystko odpowiada dopamina, ale również, że grasz w kasynie na przykład, jak grasz, albo w kasynie bardziej popularnym dzisiaj, czy na Facebooku przeglądasz feeda, albo na Instagramie przeglądasz zdjęcia, to jest również to samo co kasyno, o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Więc dopamina odpowiada tak naprawdę za motywację, czyli za to, że ci się chce, ale również za przyjemność, więc to wszystko jest powiązane. Zobacz, to jest ta sama molekuła, ta sama cząsteczka odpowiada za motywację i za przyjemność, za odczuwanie przyjemności, czyli jeżeli ty robisz trening, podnosisz ciężary i jest to miłe dla ciebie w którymś momencie, to dopamina, po prostu, to dopamina powoduje to uczucie. Bez niej ani rusz. Za przyjemność wszelaką i za ruch również, co ciekawe, za ruch, ale nie tylko ten metaforyczny, tak, że ciśniemy, działamy, więc jestem w ruchu, ale ten dosłowny, tak, że ruszasz ręką, to również ja bym nie gestykulowałbym teraz bez dopaminy. Dlatego jak nagrywam ten program i drę ryja, czyli jestem podkręcony, czyli mam dużo dopaminy, to automatycznie też dużo bardziej się ruszam niż normalnie. Normalnie się tak nie ruszam, nie skaczę tak przy komputerze, na przykład jak pracuję, to nie robię tak. W związku z czym to wszystko jest połączone, a to wiadomo między innymi stąd, że choroby, że osoby chore na Parkinsona, które mają no, problem z ruchem, tak, z kontrolowaniem ruchu, mają to właśnie przez uszkodzenie receptorów dopaminowych, więc automatycznie one niestety również mają problem z odczuwaniem przyjemności, więc mają dużo częściej depresję, popadają w nałogi jak również mają problem z, w ogóle z motywacją, ze wstaniem z łóżka w sensie takim metaforycznym, żeby im się chciało coś robić w życiu. No i dlatego to jest tak tragiczna choroba, tak? To nie, że komuś się ręka trzęsie i chce się napić wody i już i ma po prostu z tym problem, tylko to jest problem dużo bardziej globalny, ponieważ za wszystko odpowiada problem z dopaminą. I wtedy nie tylko nie można się dobrze ruszać, ale nie można dobrze chcieć i dobrze odczuwać przyjemności, dlatego te osoby też są leczone suplementami dopaminy, czy bardziej lekami generującymi produkcję dopaminy. Oczywiście to ma skutki uboczne i tak dalej, ale tak to mniej więcej działa. Michael J. Fox jest świetnym tego przykładem. Gość, który w wieku 29 lat dowiedział się, od lekarza dostał informację, masz 10 lat na pracę. Wyobrażasz to sobie? Jeżeli ktoś z Was ma subskrypcję Apple TV, to tam jest dokument, Still się nazywa, o Michaelu J. Foxie. Nowa produkcja z tego roku, bardzo dająca do myślenia, jak to w ogóle jest niesamowity gość, mega inspirujący, który zebrał ponad miliard dolarów na badania w chorobie Parkinsona i między innymi z tych badań również wiemy więcej o dopaminie. Więc to się wszystko zazębia. Więc dopamina ustawia nas na zewnątrz, tak, że my chcemy wyjść z domu, ruszyć w świat i coś podbić, tak, podbić inny kraj. Metaforycznie oczywiście, chociaż tak naprawdę dosłownie w przeszłości za to również odpowiadała dopamina. Więc być może gdyby Adolfowi albo Wladimirowi tak uszkodzić receptory dopaminy, to świat byłby lepszym miejscem, bo by im się nie chciało. Tak to właśnie działa. Dzięki dopaminie jesteśmy też bardziej tacy ogólnie pobudzeni, bardziej nastawieni na reagowanie w świecie zewnętrznym, ponieważ dopamina jest przyjaciółką, bliską kuzynką epinefryny, zwanej popularnie adrenaliną. Czyli adrenalina, no to wiemy, za co odpowiada, tak? Za pobudzenie, za ciśnienie w mięśniach, za to, że powiększają się źrenice, jesteś gotowy do walki. I to wszystko, gdy jest w organizmie sama adrenalina, no to wtedy odpowiada to, wtedy to odczuwamy jako mega taki stres, przygniecenie życiem, traumę i tak dalej. Natomiast jak to jest w pakiecie z dopaminą, czyli że chcenie, power, energia, to wtedy nagle to wszystko odczuwamy jako ekscytację. To jest ciekawe, że to te same uczucia możemy odczuwać na różne sposoby i w dodatku sposób tego odczuwania możemy nawet zmienić mówieniem do siebie. I to już nie jest ezoteryka, to jest neurobiologia. O tym będziemy dzisiaj mówić, że jak widzisz piękną dziewczynę albo chłopaka na ulicy i ręce ci się trzęsą i serce bije szybciej, to ty decydujesz. Czy ty jesteś mega zestresowany, czy ty jesteś podekscytowany. Ty decydujesz tak naprawdę, bo to ty odpowiadasz za to, po części oczywiście, ale świadomie możesz wpłynąć na to, czy wytworzy się też dopamina. Czy sama adrenalina zostanie i zostaniesz w stresie, czy dowalisz dopaminą. Tak czy inaczej, adrenalina jest produkowana z tych samych substancji, z których jest produkowana dopamina, więc można powiedzieć wręcz, jak już te analogie rodzinne takie robimy, to dopamina jest matką trochę adrenaliny, więc bez dopaminy ani rusz. No i teraz tak, co z tą dopaminą? Ona się wytwarza ciągle w naszym organizmie, no bo bez tego to byśmy totalnie nie byli w stanie nawet się ruszyć, tak, wstać z łóżka. Więc ona się wytwarza ciągle, a ona się wytwarza na dwa sposoby. Toniczny i fazowy. I może nie będziemy wchodzić tutaj w lingwistykę jakąś bardziej zaawansowaną. Uproszczenie jest takie, że toniczny to jest, że cały czas wytwarza się jakaś porcja dopaminy, tak? Cały czas. Jakby to porównać do waluty, to jest tak, że co miesiąc masz wypłatę, tak? Cały czas jest ta wypłata i czasem zrobisz więcej, czasem mniej, ale wypłata zawsze jest, jeżeli cię nie zwolnią z roboty. Natomiast, i to jest ten toniczny, czyli cały czas coś się dzieje, bo musi być dla przetrwania. Natomiast jest też fazowy, czyli piki tak zwane. Piki, czyli że nagle robisz coś niesamowitego. Na przykład ja wsiadam do Bentleya i gadam. I gadam, nagrywam, jestem nakręcony jak Katarynka, cieszyłem się robiąc ten research, bo wiem, że to jest rzecz przepotężna i wiedząc, że tysiące osób mogą z tego skorzystać, naprawdę się jaram teraz o tym mówiąc, bo temat jest niesamowity i sam ostatnio tą wiedzę jeszcze bardziej wdrażając w życie, widzę niesamowite zmiany, o czym też za chwilę powiem, więc jaram się jak Katarynka, więc jest pik. To nie jest normalny stan. To nie jest tak, że ja tak śpię i taki jestem nakręcony, no nie? Albo, że jestem na kiblu i sobie tam siedzę i wow, ciśniemy, machamy rękami. Więc i to jest pik. No i z tymi pikami wiąże się pewien problem, a może wyzwanie bardziej, z którym trzeba sobie poradzić, bo jak sobie z nim nie poradzisz, to wpadniesz w depresję i popełnisz samobójstwo. A przynajmniej twoje życie będzie dużo trudniejsze. Osiąganie czegokolwiek również dużo trudniejsze będzie. Więc jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ jest coś takiego jak baseline, czyli bazowa linia dopaminy i to jest, czyli to, ile dopaminy się wytwarza na bieżąco, tak? Czyli to wyświetlanie toniczne u jednego się wytwarza trochę więcej bazowo, u innego trochę mniej. Odpowiadają dwie rzeczy. Po pierwsze, trochę geny. Czyli są tacy ludzie, którzy po prostu z automatu mają więcej stałej dopaminy, że ciągle im się chce, ciągle cisną i tak dalej, a inni mają trochę mniej, że trochę są bardziej tacy spokojni, wyluzowani, nie mają takiego drastycznego ruszania się ciągle i tak dalej. I częściowo jest to genetyczne i nie jest to żaden problem, więc tu automatycznie masz zrozumieć, dlaczego są temperamenty i tak dalej, że z tym się człowiek naprawdę rodzi. To nie jest tak, że jak ja lata temu przestałem się winić za to, że nie jestem tak energiczny jak turbo ekstrawertycy, nie? Że są tacy ludzie, co robimy, ciśniemy, yeah, baby, działamy, a ja tak nie mam. Ja jestem bardziej stoicki, jestem spokojniejszy i tak dalej. I teraz wiem, że tak po prostu jest, że to jest normalna sprawa i nie ma z tym żadnego problemu. W dodatku wcale to nie musi utrudniać życia, wręcz można to wykorzystać na plus. Ponieważ ten nadmiar stałej dopaminy również bywa niebezpieczny, o czym jeszcze zaraz. Więc po części zależy to od genów, ile jest ten, jaka jest ta linia bazowa, czyli ile na bieżąco, czyli to jest jak stała wypłata, można powiedzieć. Tak, jeden zarabia więcej, no ale zarabia stale, tak? Czyli ten zarabia 8 koła miesięcznie, no to zarabia miesiąc, miesiąc, drugi zarabia 4, ale to też miesiąc, miesiąc. Więc to jest linia bazowa, czyli stałe to wytwarzanie, że tak powiem, dopaminy. Czyli po części to zależy tutaj od genów, ale po drugiej części, i to większej i ważniejszej części, zależy to od ostatnich doświadczeń. Od ostatnich doświadczeń, i to jest ciekawe. Czyli, co to oznacza? Otóż, oznacza to tyle, że linia bazowa spada pod wpływem pików. Czyli, jeżeli ja teraz wsiadam do Bentleya, dając przykład z życia, i zaczynam robić pik dopaminowy, tak? Czyli przez półtorej godziny na przykład gadam i robię sobie pik dopaminowy, bo jestem mega nakręcony, to teraz jest wielki wystrzał, ale to działa jak dług, jak branie kredytu trochę. Tylko że akurat normalne kredyty są zbędne w życiu i da się bez nich żyć i to lepiej żyć. Natomiast piki dopaminowe są nieuniknione, natomiast można je lepiej kontrolować. Więc mam pik dopaminowy teraz, co oznacza, i nie da się tego rozdzielić, tak? Bo neurobiologia potwierdziła, co nam mówili taoiści tysiące lat temu. Na tym rysunku, gdzie jest kółko takie podzielone na dwie części. Jedna część jest czarna z białą małą kropeczką w środku, druga część jest biała z czarną kropeczką w środku, że dobro i zło, czy w przypadku dopaminy przyjemność i cierpienie, to jest nierozerwalne. Im więcej przyjemności, tym więcej cierpienia i musi tak być. Rozumiesz, to nie jest do przeskoczenia, więc dlatego też prawdopodobnie po tych nagrywkach ja poczuję zjazd, tak zwany crash dopaminowy, czyli spadek. Przez to, że był duży wystrzał, to potem musi się to tak jakby uzupełnić, tak? Bo wystrzelałem się z dopaminy, jej się nie da przyspieszyć jej tworzenia, tak? Że ona się nagle tworzy trzy razy szybciej. Więc jakiś tam rezerwuar jest, ja go właśnie wystrzeliwuję dużo bardziej niż normalnie na etapie spokojnym. Więc potem będzie brak. I ten brak jest odczuwany jako ból, jako nieprzyjemność. Niekoniecznie fizyczny ból, ale czasem to może być ból istnienia, to może być niechęć, to może być przemęczenie. Ja się przez lata zastanawiałem, dlaczego ja tak ponagrywam te odcinki, to czasem potem jeden albo dwa dni żyć mi się dosłownie nie chce. Czy to jest tak, że wszystko jest do bani, że świat nie ma sensu i tak dalej? A tu nie. Tu się okazywało, że przez to, że się tak nakręcam na tych odcinkach, bo tak się cieszę, dzieląc się wiedzą, że wystrzeliwuje się z dopaminy tak jakby, tak? Nie ma jej. Potem jest jej niedobór. Rezerwuar jest pusty, musi się po prostu odrobić. I zaraz powiem Ci, co się robi w tym wypadku. Gdy trzeba ją odrobić, jak ją odrobić, jak nie psuć jej odrabiania. Czyli co ja na przykład teraz robię, żeby nie cierpieć przez dwa dni po odcinku, tylko na przykład góra parę godzin. Bo są na to rozwiązania bardzo konkretne. Czyli pików nie da się uniknąć, tak? Bo idziesz do wesołego miasteczka, bawisz się, no to masz pik, albo przeżywasz jakąś erekcję, mówiąc dosłownie, to też jest pik dopaminowy. Albo wchodzisz na Instagrama, widzisz tam ciekawe zdjęcie, to jest pik dopaminowy. Albo oglądasz film na YouTubie, jeżeli teraz, może teraz też masz pik dopaminowy, jeżeli stwierdzasz, kurde, dobra, to jest coś dla mnie, coś, co trzeba zmienić w życiu. Więc to wszystko wpływa na baseline, na stałe wytwarzanie dopaminy i okazuje się, jeżeli ja się wystrzelam teraz z dopaminy, to przez jakiś czas mój baseline spada. Czyli nie tylko ja nie mam co do zasady dopaminy, bo się wystrzelałem, ale przez jakiś czas jej stałe wytwarzanie będzie niższe. I to tłumaczy, dlaczego jak ktoś weźmie kokainę, czyli zrobi sobie megapik, taki, którego ja nie jestem w stanie osiągnąć, gadając tu do ciebie w Bentleyu, to ten ktoś odczuje dużo większe cierpienie potem, niż ja po wyjściu z tego samochodu, tak? Bo im większy jest pik, tym większe jest cierpienie później. Dlaczego tak jest? Ponieważ to działa jak waluta. I to jest nasz sposób na to, żebyśmy chcieli więcej. Bo ten pik jest przyjemny, tak? Czyli ja wychodzę z tego Bentleya i zaczynam cierpieć. Zaczynam cierpieć, że ponagrywałem, porobiłem, no i nagle nie nagrywam, nie robię. Muszę odpocząć, ale mój mózg się uczy. Aha, to było przyjemne, to było fajne, ty się wtedy dobrze bawiłeś, ty odczuwałeś dużo przyjemności, dużo frajdy, więc rób to dalej. I tak samo działa niestety każdy nauk, tak? Czyli ktoś bierze kokę i odczuwa niesamowity pik, dużo ciekawszy niż normalne życie. Potem ma totalny zjazd, ból, cierpienie. Jego mózg przecież pamięta, dlaczego miał taką przyjemność, co trzeba zrobić, żeby ją mieć. Więc on chce znowu zrobić pik i się uzależnia. I tak to działa. No i uzależniać się można od złych rzeczy, od dobrych rzeczy. Można się uzależniać mądrze, że tak powiem, i głupio. I dziś będziemy to kontrolować. Uczyć się kontrolować to. Czyli jak ja nawet mogę to zrobić, żeby po nagrywkach tego typu nie mieć crasha na dwa dni, tylko dużo szybciej odrobić swój baseline, tą linię bazową, to stałe wytwarzanie dopaminy, żeby ono nie spadało na dwa dni, tylko na przykład, żeby spadło na trzy godziny. Ty też to możesz zrobić. Czyli jak masz ciekawe, ekscytujące przeżycia, każdy z nas ma w życiu, to jak to zrobić, żeby potem przez nie nie cierpieć, tak? Pojedziesz na wczasy, to żeby potem przez trzy dni nie dołować się, że wróciłeś do normalnego życia, albo nie tracić motywacji. Albo że zrobisz dobry trening, masz power, no to żeby później nie mieć zjazdu po tym treningu. To jest niesamowite, jak to działa. Zatem ile przyjemności, tyle bólu. Tak to działa i tego po prostu nie przeskoczysz. Więc z drugiej strony, zobacz, bo to jest z jednej strony, zobacz, cała nasza cywilizacja szuka ciągle przyjemności, tak? Jak najwięcej mieć przyjemności. Oglądać fajne zdjęcia na Insta, oglądać fajne filmy, seriale, więcej przyjemności, pornosy, nie wiadomo co, przyjemność, 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 frajda, frajda, frajda. I potem nazbieraliśmy tyle tej przyjemności, że musi nastąpić odreagowanie i duża ilość bólu. A co gdyby odwrócić monetę i zacząć szukać bólu? Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale jeżeli zaczniesz szukać bólu, czyli na przykład wpadasz do zimnej wody na kąpiel i to jest zawsze bolesne, o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, bo to jest ciekawe w kontekście badań o dopaminie, natomiast wpadasz do zimnej wody z własnej woli i co? I szukasz cierpienia, no bo nie szukasz tam przyjemności, nie znajdziesz niestety, szukasz cierpienia, okazuje się, że potem w nagrodę tak jakby będzie musiało się wyrównać to poprzez ilość radości i szczęścia. Dlatego też badania są jednoznaczne. Zimne kąpiele powodują wzrost szczęścia, ale też wzrost motywacji, chcenia, no bo to jest wszystko dopamina, tak? Czyli jak szukasz cierpienia, co to może być szukanie cierpienia? Na przykład to, że skupiasz się na jednej rzeczy naraz. To jest cierpienie, bo w tych czasach my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Multitasking, przełączanie się między zadaniami, robienie 15 rzeczy na raz, to wszystko to jest strzał dopaminy, strzał za strzałem, tak? Tu jem kotleta, a jednocześnie sprawdzam Facebooka. To jest wszystko strzał dopaminy. Więc dużo przyjemności, no to potem dużo cierpienia. A jeżeli ty skupisz się na jedzeniu nagle i 10 minut nic nie robisz, tylko jesz, mega trudna rzecz, to powiem z doświadczenia, bo robię to od kilkunastu dni, mega trudna rzecz, zwłaszcza na początku, ale nagle się okazuje, że przez ten trud, który staje się z czasem trochę bardziej akceptowalny, to będzie się musiało wyrównać po stronie przyjemności. I całe życie nagle zaczyna być lepsze przez to, że ty jedząc kotleta skupiasz się tylko na kotlecie, a nie na komórce. To jest niesamowite. Dlatego medytacja powoduje, że ludzie są szczęśliwsi, ponieważ medytacja jest wkurzająca, powiedzmy sobie szczerze. Ja wiem, że tam ten obrazek buddyjskiego mnicha, co tak siedzi i on jest taki spokojny, a teraz prawda. Prawda jest taka, że siedzi człowiek normalny i medytuje, jest wkurzony przez prawie cały czas. Ja pierdzielę, siedzę i co, mam nic nie robić? Zamknąć oczy i siedzieć i skupiać się na przykład na oddechu, ale to nie jest ciekawe. Instagram jest ciekawszy. Dajcie Netflixa. Siedzę i siedzę, no. Tak, i dlatego to działa właśnie, bo fundujesz sobie cierpienie, które musi się odbić na przyjemności z drugiej strony. I to jest niesamowite. Więc czemu ten system tak działa? Czy to Bóg złowieszczo tak nas zaprojektował, że tyle ile przyjemności, żebyśmy musieli odcierpieć za to, za karę, bo jesteśmy tacy znienawidzeni przez Niego, że nas nie lubi? O wy gnojgi, zobaczycie, ja wam dam taki system w mózgu, że obojętnie ile frajdy przeżyjecie, to potem za to zapłacicie. No nie sądzę, żeby to tak wymyślił. Bardziej chodzi o ewolucję, o biologię, o to, że bez tego byśmy nie przetrwali tak naprawdę. Bo w przeszłości nie było kokainy, nie było Facebooka, nie było możliwości zdystrakcjonowania się, no, jakieś słowa dzisiaj tworzę, czyli nie było możliwości siedzenia z komórką cały dzień, albo z kompem, albo z Netflixem i tak dalej. Nie było takich możliwości, więc to dzisiaj ten system powoduje problemy, ale pierwotnie on był genialny, bo bez niego byśmy do dzisiaj nie dożyli nawet. Bo o co chodzi? O to, że wstawał człowiek rano 10 tysięcy lat temu, wyobraź sobie to, wstajesz 10 tysięcy lat temu i musi być jakiś system, żeby nam się chciało. Dlaczego? Ponieważ kiedyś nie było tak łatwo jak dziś, że ty jak chcesz zeżreć, to musisz podejść do lodówki. Kiedyś trzeba było upolować sarnę albo znaleźć jagody, ale nie wiadomo było, gdzie one były, bo ostatnio zbierałeś te jagody, no to już ich tam nie ma, więc trzeba było ich szukać dalej. Tak samo z polowaniem, tak? Nie wiadomo, gdzie ta sarna, czy upolujesz, czy nie upolujesz. Mało tego, o tą sarnę też może walczyć jakiś tygrys, więc możesz zginąć, albo się zranić, albo jakaś infekcja i tak dalej, więc życie było dużo bardziej niebezpieczne. I żeby nam się chciało, musiał być jakiś system, który wręcz nas trochę zmuszał do tego, żebyśmy to ryzyko podejmowali. I dlatego dzisiaj ludzie tak rzadko podejmują ryzyko, ponieważ ten system już ich nie zmusza, bo mają rozregulowaną gospodarkę dopaminy. Natomiast w przeszłości nie było takiej opcji. Więc wstawał człowiek rano, było niebezpiecznie, ale trzeba było ruszyć, znaleźć wodę, znaleźć partnerkę, tak, żeby się rozmnożyć, znaleźć żarcie, to wszystko ogarnąć, znaleźć schronienie, więc trzeba było się ruszyć. I dlatego też dopamina wystrzeliwała do naszego organizmu, żeby nam się chciało, żebyśmy byli zmotywowani niezależnie od niebezpieczeństwa, żebyśmy się ruszali, ruch, tak, więc ruszaliśmy i gdy już zdobyliśmy tę sarnę, nie do rozmnażania, tylko do jedzenia, więc zdobyłeś tę sarnę, to musiał nastąpić zjazd dopaminowy po to, żebyś nie polował ciągle bez przerwy 500 saren i tak dalej i nie odpoczywał nigdy, bo to by było bez sensu. Prędzej czy później by cię zabiło coś, jakbyś ciągle się wystawiał na niebezpieczeństwo, więc musiały być przerwy. Czyli jak już upolowałeś tyle, ile by trzeba było, tak zwane enough, to był zjazd dopaminowy i przychodziło cierpienie. Czyli baseline spadał, linia bazowa, czyli stałe wytwarzanie dopaminy spadało poniżej pierwotnego poziomu i tą frajdę, którą odczuwałeś polując, często też oczywiście z adrenaliną, więc stres i tak dalej, ale jednak i jedząc później, że upolowałeś, zjadłeś i tak dalej, jesteś zadowolony, to trzeba było odrobić, to musiało spaść po to, żeby była przerwa, żebyś nie polował od rana do nocy zupełnie niepotrzebnie, bo to i tak by zgniło. Wtedy nie było sposobów przetrzymywania jedzenia, wody i tak dalej. Więc musiał być ten spadek, bo nie upolowałbyś na zapas, abyś zginął. Zwiększyłbyś szansę niebezpieczeństwa, więc musiało to spaść. A jednocześnie ten spadek powoduje, że mózg się uczy, tak? Czyli aha, dobra, teraz mam spadek, to jest nieprzyjemne. Jak już upolowałem i zeżarłem, to jest to nieprzyjemne, a gdy polowałem, to było przyjemne, więc mózg się uczy, kiedy tę dopaminę wystrzeliwać. Więc kolejnego dnia wstajesz i mózg nauczony doświadczeniem wystrzeliwuje ci dopaminę turbo mocno, żebyś znów chciał iść polować. I dzięki temu systemowi jesteśmy w ogóle tutaj, bo bez tego nic by nie działało. Szlak by wszystko trafił. Czyli tak naprawdę po każdej chęci działaniu jest spadek, ból, nieprzyjemność, po to, żeby z jednej strony się odrobiły rezerwuary dopaminy, a z drugiej, żeby mózg pokojarzył to, że aha, to ja teraz cierpię, to ja nie chcę cierpieć, siedząc tu, więc jutro ruszam dalej. Bez tego systemu by nas szlak trafił. Tylko, że dzisiaj to tak nie działa, ponieważ dzisiaj ty nie musisz polować, żeby zeżreć. Ty nie musisz znaleźć potoku, żeby napić się wody. Mało tego, ty już możesz tylko poklikać sobie na Tinderze albo nawet zapłacić, żeby mieć osobę do rozmnażania. Wszystko jest łatwiejsze, niebezpiecznie łatwiejsze. Możesz w zasadzie wszystkie swoje bazowe potrzeby zapewnić bez wychodzenia z domu. I to jest problem. To jest problem, bo ta dopamina nie przestanie działać nagle z tego powodu, tak? albo nie zmieni się cały ten system w ciągu 10 lat, dlatego że my teraz mamy komórki, media społecznościowe i turbobezpieczeństwo. Media społecznościowe mamy od 10 lat w zasadzie, z małym tam hakiem może. Bezpieczeństwo, no to mamy w Polsce na przykład od ilu? Teoretycznie od 80 lat, praktycznie no to od 30, albo nawet od 20, więc to nie jest dużo. I teraz, więc ewolucja tak szybko nie działa. Ten system dopaminowy działa w taki sposób, a tu nagle wystrzeliwuje się dopamina już nie na polowanie, tylko na posty na Instagramie, na posty na Facebooku, na każde kliknięcie sprawdzenia komórki, na siedzenie na Pornhubie jakimś. Na to wszystko jest strzał dopaminy, kasyno, strzał dopaminy i tak dalej, strzał dopaminy. Jeden za drugim. A po nich nieubłagalnie przychodzi cierpienie. Jednocześnie mózg się uczy, że to te rzeczy prowadziły nas do przyjemności, więc trzeba je powtarzać. I zamiast my chcieć powtarzać fajne rzeczy, to my zaczynamy chcieć powtarzać siedzenie na Facebooku, na Instagramie, klikanie na komórce w nieskończoność jak debil, oglądanie Netflixów, oglądanie pornosów, nie wiadomo co, głupoty, może właśnie w kasyno w jakimś wypadku, albo jakieś inne głupie gierki, strzelanie kulkami, po prostu bzdury albo jedzenie przetworzonej żywności, ponieważ ona również powoduje dużo wyższe wystrzały dopaminy niż zwykła żywność, niż pierdzielanie brokuła. Dlatego też my dzisiaj z każdej strony mamy różne rzeczy, które powodują, że tej dopaminy, że tych pików dopaminowych mamy dużo, dużo więcej niż w przeszłości. A to powoduje, że spadków mamy dużo więcej. I przez to nam się zaczyna nie chcieć właściwych rzeczy, tak? Bo nagle trening jest do zrobienia, biegać trzeba. Albo jej zdrową żywność. Ale ty zużyłeś całą dopaminę na klikanie na Facebooku, jak debil, albo na oglądanie zdjęć na Instagramie po to, żeby strzelać za strzałem, co ty byś mógł w życiu mieć, ale inni mają, a ty nie masz. Więc to wszystko się wystrzelało, to ty tego teraz nie masz, masz zjazd, spadek, twój bazowy poziom dopaminy spadł, czyli mniej się je w ogóle wytwarza, jest crash na przykład na 1-2 dni, ale ty nie pozwolisz temu crashowi się skasować, odrobić tej dopaminy, ponieważ ty dalej strzelasz, bo ty właśnie jak jesteś zmęczony, to tym bardziej wchodzisz na Facebooka, na YouTube'a, klikasz w nieskończoność, robisz głupotki, czyli nawet jak jakaś mała dopaminka się trochę odbuduje, to ty ją od razu i tak wytępisz i nagle się okazuje, że można nagle nie chcieć żyć w ogóle. Nie chcieć żyć albo nie chcieć robić. Nawet jak może nie od razu depresja i samobójstwa, to nie chcieć chociaż robić tego, co ważne. Bo twój mózg się uczy, co ci dało największe piki, największe wystrzały. Więc skoro Facebook dał ci mega wystrzał, to po co ty masz robić trening i dźwigać ciężary, skoro to nie daje takiego wystrzału? Jeżeli twój mózg wie, że klikanie w ogóle na komórce cokolwiek robisz tak naprawdę, obojętnie co, daje mega wystrzał, to po co? Po co ty masz biegać? Jeżeli burger daje mega wystrzał, przez to, że pobudza mnóstwo receptorów smaku i tak dalej, jest turbo przyjemny, to po co ty masz jeść brokuła, no i czuć, że no dobra, jem brokuła, dzięki, cześć. Po co to? Jeżeli siedzenie na pornosach daje mega wystrzał, bo jest tam niewyobrażalna i z perspektywy systemu dopaminowego nierealna, nierealne pobudzenie, tak? No bo przecież jak system dopaminowy powstawał, to nie było pornografii, tak? Nie było tak, że pierwotny człowiek patrzył, jak się inni tam coś tam i to jeszcze w 7 osób naraz i na nie wiadomo jakie sposoby i w ogóle. No, pornografia to jest wypaczenie w ogóle całej strefy seksualnej człowieka. Jest to szkodliwe na każdym poziomie. Więc umysł się uczy i to zupełnie podświadomie, a może nie umysł, tylko mózg po prostu, że takie piki ty miałeś, jak oglądałeś te pornosy, że w zasadzie takie normalne życie romantyczne to słabe jest w porównaniu do tego. No, i siusiak nie ma 35 centymetrów w tym życiu i partnerzy nie tacy idealni jak tam, nie zawsze chcą, głowa ich czasem boli, a w ogóle to czemu nie ma 8 osób w akcji? Czemu ty nie masz 5 kobiet naraz? To wszystko te piki dopaminowe powodują, że nagle jest bazowy poziom dopaminy mniejszy, więc do normalnego życia, prawdziwego życia, się mniej chce podchodzić, chce mniej się cokolwiek robi. Zatem system dopaminowy, który z jednej strony jest genialny i dzięki niemu żyjemy, z drugiej dzisiaj niszczy nam życie. Powoduje, że ilość samobójstw to jest 1 200 000 sztuk rocznie. Oczywiście nie wszystkie z tego powodu, bo są oczywiście różne tam inne sytuacje. A komuś się może nie chcieć żyć nie przez system dopaminowy, tylko przez to, że coś mu się straszliwego wydarzyło. To jest inna rzecz. Wiadomo, ktoś traci dziecko na przykład, no to nie jest, że dopamina i za dużo klikał, tylko to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm. O tym dzisiaj nie będziemy mówić. Natomiast mnóstwo osób ma niechęć do życia, brak motywacji do trudnej pracy, do treningu, do osiągania czegoś, mimo że nic im się specyficznego w życiu nie wydarzyło ostatnio, takiego, że turbo trauma, nie wiadomo co. A jednak im się nie chce. Więc to jest właśnie to, że ten system nie jest dopasowany do naszych dzisiejszych czasów i na szczęście coś się z tym da zrobić. No to dobra, żeby zrozumieć, co z tym robić, trzeba najpierw zrozumieć, co w ogóle robi te piki, tak? Co bardziej generuje piki? Oczywiście ja to częściowo już przed chwilą powiedziałem, ale co na to badania, tak? Co na to badania? Są piki obiektywne, czyli że pewne rzeczy, jak na przykład czekolada, dźwigają poziom dopaminy obojętnie, kto ją zeżre, tak? Czy ja zjem, czy ty zjesz, czekolada zawsze dźwiga poziom dopaminy, jest to nie do przeskoczenia, tak po prostu jest. Tak samo jak kokaina, kofeina i tak dalej, to dźwiga każdemu. Są też rzeczy subiektywne, które dźwigają jednym, a nie dźwigają innym. Na przykład trening, ćwiczenia fizyczne. To jest ciekawe, że jeden od ćwiczeń robi się bardziej zmotywowany do życia, a drugi nie. Co zrobić, żeby być tym pierwszym? Wyobrażasz sobie takie życie, że wstajesz rano i chcesz ćwiczyć? Mimo że przez 20 ostatnich lat nie chciałeś? Wyobrażasz sobie takie coś, że chcesz iść robić coś wartościowego ze swoim życiem, podbijać świat, osiągać swoje cele, nawet jeżeli do tej pory miałeś swoje marzenia zakopane? No to rozwiązaniem nie jest siedzenie i przyciąganie, tylko uregulowanie swojego systemu dopaminowego, o czym będzie za chwilę. Obiektywne, które działają dla wszystkich, piki dopaminowe, to jest czekolada. Ona dźwiga poziom dopaminy 1,5-krotnie. Czyli o 50%, tak? Masz 1,5-krotność dopaminy. O tyle skacze ci bazowy poziom wytwarzania dopaminy. Czyli tyle dopaminy więcej się wytwarza, ale ten pik trwa tylko przez kilka minut. Dlatego też jesz tabliczkę czekolady, fajnie jest, sympatycznie, ale za chwilę chce się drugą. Dlatego te wszystkie teorie, że jak się odchudzasz, to zjedz tabliczkę i na tym poprzestań, uważam, że to należy między bajki włożyć. To jest bzdura, bo ten pik dopaminowy, ta cała frajda trwa przez tak krótki moment, że zawsze za kolejny moment będziesz chcieć kolejną. No po prostu to nie jest do przejścia. To nie jest, że ty się zaspokoisz tą tabliczką, wręcz przeciwnie. Zrobisz sobie pik dopaminowy, po którym jest spadek i chcenie więcej, żeby znów był pik, bo organizm się nauczył. Kolejna rzecz, seks. Zarówno sam akt seksualny, jak i poszukiwanie seksu, czyli że ty coś robisz w tym zakresie, albo robisz, że idziesz do klubu w piątek, albo klikasz po Tinderze, albo oglądasz pornosy. To wszystko podnosi poziom dopaminy, generuje pik od 2 razy do 5 razy, w zależności od sytuacji, dnia, osoby i tak dalej, ale robi się pik 2-krotny do 5-krotnego i ten pik również nie trwa długo, tak? Czyli podziałane, że tak powiem, no to po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach poziom dopaminy spada i zazwyczaj jest wtedy ogólny spadek poniżej bazowego poziomu, tak? Czyli jest trochę cierpienia w zamian. No i znowu, jeżeli ktoś ma normalne, zdrowe życie seksualne, to te spadki również są akceptowalne. Natomiast jeżeli ktoś się pobudza nadmiernie, czyli właśnie ogląda pornosy, gdzie te piki są mocniejsze, no to jego cierpienie jest przez to większe i przez to przestaje być ciekawe zwykłe życie seksualne. Tak to działa. Nikotyna. Nikotyna pobudza, zwiększa poziom bazowy dopaminy 2,5-krotnie, ale również tylko na kilka minut. Dlatego paleniem niczego nie rozwiążesz, tak? Nie rozwiążesz swoich życiowych problemów i dlatego też po jednym papierosie chce się kolejnego po jakimś czasie, no bo dopamina spada, jest trochę cierpienia, a jednocześnie mózg pamięta, że było dobrze, jak się paliło, czyli przyjemnie, więc chce się bardziej. No i znowu spadamy. Kokaina, co ciekawe, 2,5-krotnie. Czyli kokaina i nikotyna tak samo dźwigają poziom dopaminy, ale również na tylko kilka minut. Amfetamina, 10-krotnie. To tłumaczy, dlaczego branie w ogóle takich rzeczy choćby raz jest mega niebezpieczne. Mega niebezpieczne. No bo nagle człowiek ma normalne życie, tak? Ma trening i on na początku mu w ogóle nie dźwiga poziomu dopaminy, a po dzisiejszym odcinku dowie się, jak robić, żeby ten poziom dopaminy na przykład rósł 2-krotnie podczas treningu. Ja już tak szczęśliwie mogę powiedzieć, że mam. Więc oczywiście nie zawsze, bo to jeszcze też zależy od dnia. Czasem się nie chce i się człowiek zmusza i wtedy mu to nie dźwiga poziomu dopaminy, a czasem w większości potem już się chce. W każdym razie, no to człowiek ma trening, tak, dwukrotność dopaminy albo osiąganie swoich celów, ciężką pracę, no albo amfę 10 razy. No więc człowiek, tak naprawdę to mózg człowieka, on pamięta, że aha, twarda praca 2 razy. Amfa 10 razy. Dlatego tak niebezpieczne jest próbowanie w ogóle pewnych rzeczy. Amfetamina 10 razy, metamfetamina 100 razy. Stukrotne dźwignięcie poziomu dopaminy. Mega, mega pik. Wiesz, co to oznacza? Że ilość cierpienia po tym i spadek stałego wytwarzania dopaminy, baseline'u tak zwanego, jest tak gigantyczny, że jest nie do wytrzymania. I człowiek zaczyna stwierdzać, czy mózg człowieka znowu, że trzeba to wziąć ponownie. Trzeba to wziąć ponownie, bo to było tak niesamowite. Dlatego też psychodeliki, mimo że nie uzależniają i są uważane za dużo bezpieczniejsze niż właśnie amfetamina i tak dalej, są turbo niebezpieczne. Bo raz człowiek przeżyje doświadczenie, które mu wygeneruje wystrzał turbo dopaminy i nagle ta normalność może nie być taka ciekawa. Więc niby nie uzależnia, ale z drugiej strony może psuć radość codziennych rzeczy. Tak? Czy jak masz jakiś wirtualny świat, który jest niesamowity, to po co chodzić po parku? Zadaje sobie to pytanie twój mózg. Kofeina. Kofeina to jest ciekawe, bo ona nie wzmacnia za bardzo poziomu dopaminy, ale wzmacnia funkcję szlaków dopaminowych. Co to oznacza? Tyle, że wzmacnia odczuwanie dopaminy, która jest. Czyli po kofeinie, jeżeli zrobisz coś, co ci na przykład podnosi poziom dopaminy, czyli po kofeinie zjesz tabliczkę czekolady, to ta tabliczka czekolady, która zwiększa poziom dopaminy 1,5-krotnie, odczuwasz to jeszcze bardziej. I to jest i dobre, i niedobre w zależności, kiedy to zastosujemy, tak? Bo to oznacza automatycznie, że jeżeli trening zwiększa ci trochę poziom dopaminy, to po kofeinie odczujesz to jeszcze bardziej. Więc paradoksalnie kofeina jest tutaj jedną z najbardziej bezpiecznych substancji na dopaminę. Mimo że ona sama w sobie tej dopaminy nie tworzy, to wzmacnia jej odczuwanie tej, która już tam jest. Tak, że się odblokowują receptory, więc kofeina nie jest wcale taka zła. A najlepiej w formie yerba mate, jak pokazują badania, ponieważ yerba mate dodatkowo jeszcze, oprócz że ma kofeinę, to jeszcze odbudowuje receptory dopaminowe. Czyli jeszcze je tak jakby chroni na dłuższą metę. Ale jak ktoś nie lubi yerba mate, ja na przykład przestałem lubić, bo się okazało, że jakoś dla mnie to jest za mocne, no to kofeina w postaci kawy jak najbardziej spoko. Jedyne ryzyko tak naprawdę w związku z kofeiną to jest, że kofeina, jeżeli ktoś bierze ekstazji, no więc nie wiem, mam nadzieję, że niewielu takich widzów tutaj jest, no ale jak ktoś, to kofeina plus ekstazji wtedy staje się toksyczne. Czy o tyle, ja nawet nie wiem, czym jest ekstazji, szczerze mówiąc, nie znam wzoru chemicznego i które to jest, czy to się wdycha, czy to się bierze w tabletkach, nie mam pojęcia, bo mam w dupie takie rzeczy, za przeproszeniem, i trzymam się od tego z daleka, bo wolę mieć szczęśliwe życie naprawdę, a nie fikcyjnie. Natomiast jak ktoś bierze, to ja w czyjeś życie nie wchodzę, to tylko zalecam nie łączyć z kofeiną, bo niszczą się wtedy receptory dopaminy. Można sobie uszkodzić pewne rzeczy na stałe, czyli może się życie ogólnie stać niefajne. Na zawsze. Kolejna rzecz, która podnosi poziom dopaminy. Multitasking, czyli przerzucanie się między zadaniami, czyli siadasz i dobra, teraz robię to, no ale dobra, może tutaj tamto, a może sprawdzę maila, a może Facebooka, a może tu zrobię to, a może WhatsApp, Signal i tak dalej, i tak dalej. To daje mega strzały dopaminy, dlatego też ludzie, multitaskerzy tak zwani, czują się mega produktywni, bo oni cały czas mają energię, to, ciśnienie, ruch, no bo to jest strzał dopaminy, ale oni się tylko tacy czują. Jeżeli wejdziesz na ekspertia.com.pl i zdobędziesz moją książkę 48-godzinna doba, to tam wyjaśniam, dlaczego multitasking jest do bani, dlaczego tego nie wolno robić, to jest głupota, ponieważ to jest iluzja. Iluzja, która powoduje, że owszem, energia i poczucie to jest nie wiadomo jakie, ale obiektywna rzeczywistość jest taka, że robi się dużo mniej przez to. Ponieważ zdolności kognitywne mózgu się nie są w stanie do tego zaadaptować. Człowiek jest stworzony, mózg człowieka jest stworzony do robienia jednej rzeczy od początku do końca, tylko wtedy robi to dobrze, skutecznie i tak dalej, mimo że wtedy wystrzały dopaminy nie są takie duże. No i właśnie, i dlatego też człowiek po takim dniu multitaskingu czuje się zajechany na maksa. I on sobie wtedy myśli, a to dlatego, że byłem taki produktywny. A to bzdura, bzdura. To dlatego, że wystrzeliłeś tyle dopaminy, że spadł ci poziom bazowy poniżej średniej i odczuwasz cierpienie w postaci przemęczenia i tak dalej, niechęci. A jeżeli to się stale powtarza, to w postaci wypalenia zawodowego. Proszę ja ciebie. Widzisz, wypalenie zawodowe to tak naprawdę w większości wypadków wypalenie dopaminowe. I znów rozwiązaniem na wypalenie zawodowe jest uregulować system dopaminowy. Więc multitasking powoduje zbędne piki. One nie są ci potrzebne. Te piki, one generują potem potrzebę odrobienia tej przyjemności poprzez nieprzyjemność. A jednocześnie mózg się uczy, co mu dało przyjemność, więc jeszcze bardziej chce się multitaskować w przyszłości. Kolejna rzecz, impulsywne działanie. Czyli słuchajcie chłopaki, mam pomysła. Jedziemy z tym i od razu ciśniesz, mimo że oczywiście to ma swoje plusy. To daje dużo pozytywów, tak? Czasami, że się szybko potrafi przejść do akcji, ale jeżeli z każdą rzeczą od razu przechodzisz do działania, to daje to za dużo pików, które będą się musiały odrobić. Co jeszcze? Przetworzona żywność powoduje piki dopaminowe, bo to jest przyjemność, do której nasz mózg nie był przyzwyczajony, tak? Nie było hot doga w przeszłości, nie było gotowych pierogów z Lidla. To wszystko powoduje wzmacniacze smaku i tak dalej, glutaminian sodu. To wszystko generuje wystrzał dopaminy na niespotykaną dotąd skalę i przez to znowu potem jest cierpienie. Dlatego też człowiek jak zeżre jakiś taki wysoko węglowodanowy przetworzony posiłek, typu właśnie jakieś frytki i tak dalej, czy batonik, to wcale to nie zablokuje mu głodu. Tak? Tylko po parunastu minutach, oczywiście to nie tylko dopamina za to odpowiada, ale też insulina i te wszystkie rzeczy związane z tym, to jest wiadome. Natomiast dopamina też ma tutaj swój udział w tym, że mózg się uczy, że to było mega przyjemne, był mega pik, po mega piku musi być mega spadek, więc jest cierpienie i chęć więcej. Dajcie kolejnego frytka. Tak? Dlatego tymi rzeczami nigdy się nie najesz. Obojętnie ile ich będziesz żreć. Więc paradoksalnie te wszystkie pomysły, 5 posiłków dziennie i tak dalej, to są bzdury. To są bzdury, bo wtedy masz pików dopaminowych więcej, a nie mniej. Więc mądrzej jest jeść 2-3 posiłki dziennie i mieć mniej pików. I przez to mniej cierpienia po drugiej stronie i mniej chęci, żeby robić to częściej. Także przetworzona żywność generuje piki dopaminowe, ale również na krótko. Co jeszcze? Porno. Pornografia generuje turbopiki dopaminowe. Tak jak powiedziałem, mózg do tego nie jest przyzwyczajony, do tego, co się tam ogląda. Więc pomijając, że ta cała branża jest nieetyczna, więc wiele lat temu spotkałem w internecie osobę, która się nazywa Ła Shelly Luben. Polecam jej filmy, powinny być na YouTubie. Była byłą gwiazdą porno, która prowadziła wystąpienia. Dlaczego ta branża jest niemoralna? Czyli nie tylko jest bez sensu z poziomu dopaminowego, psując ci życie, ale jest wręcz niemoralna. Ponieważ w tej branży średnia długość życia jest 38 lat, ilość chorób wenerycznych, różnych innych jest drastyczna. Może nie chcę wchodzić w szczegóły, ale te kobiety bardzo często tracą wzrok w wieku 50 lat, czy mają osłabiony wzrok przez to, że żrąca substancja często kończy na ich oczach. Nie będę może już wchodzić, bo nie wiem, kto to ogląda, ale i tak się zrobiło ostro. Tak, ci ludzie mają depresję bardzo często. Ponad 80% jest uzależnionych od narkotyków, bo oni oczywiście umieją dobrze zagrać, że oni się świetnie bawią, jak to kręcą, ale prawda jest taka, że to są nieszczęśliwi ludzie, zazwyczaj skrzywdzeni, gwałceni w dzieciństwie albo z jakichś turboortodoksyjnych rodzin, gdzie nie mieli żadnej woli własnej, tylko byli bici i zmuszani do różnych rzeczy i tak dalej. Więc ci ludzie tak jakby karają swoich rodziców teraz. Patrzcie, teraz ja mam swoją wolność i zniszczę swoje życie, żebyście zobaczyli, jak ja się teraz tutaj emancypuję. Więc to są tragiczne historie nieszczęśliwych ludzi, którzy na trzeźwo tego nie zniosą, więc oni prawie wszyscy są uzależnieni od narkotyków, większość od alkoholu, więc ta branża jest po prostu chora. I wspieranie tej branży to jest patola, tak? Oglądanie tego, płacenie za to jest wspieranie. Ludzie tam się biją o to, czy powinniśmy kupować koszulkę, którą robiły dzieci z Bangladeszu i tak dalej. Ja nie wiem, nie mam na to odpowiedzi, bo nie wiem, co by robiły te dzieci z Bangladeszu, gdybyśmy nie kupili tej koszulki. Czy one może umarłyby z głodu? Nie wiem. To jest trudny temat. Natomiast w temacie pornografii to jest mega łatwy temat. Tego po prostu z moralnego punktu widzenia nie wolno oglądać. Ale okazuje się, że moralność zostawmy. Każdy ma swoją, także zrobisz, co zechcesz, ale ja zachęcam do zapoznania się z wiedzą Shelley Luben, świętej pamięci, która, jak to każda gwiazda porno, długo nie pożyła, więc zmarła przed 50. W każdym razie przejdźmy do dopaminy. Turbo wystrzały dopaminy przez oglądanie pornografii i to się będzie musiało odbić, czyli jest duża ilość cierpienia po drugiej stronie. To powoduje, że się bardziej chce oglądać pornografię, a mniej się chce przeżywać średnie piki związane z prawdziwą seksualnością. Sama szkoda albo z innymi rzeczami, tak? Bo to wszystko przecież jest regulowane przez jeden system, więc to nie jest tak, że oglądanie pornosów psuje tylko życie seksualne, tylko ono psuje inne rzeczy, tak? Motywację do treningu, motywację do pracy. Każdy z Was, jeżeli ktoś z Was miał uzależnienie od pornografii, no to wie, że wtedy się żyć nie chce. To nie tylko, że się normalnych, zdrowych relacji nie chce budować, ale żyć się nie chce. Każdy z Was, kto miał uzależnienie od Facebooka, z mediów społecznościowych, wie, że wtedy się wszystkiego nie chce. Nie tylko nie chce się produktywnie używać komórki, ale nie chce się wszystkiego. Tak to działa, ponieważ wszystko jest regulowane przez jeden system. No dobra, to czy są może jakieś zdrowe piki? Oczywiście, że są. No, choćby zwykły, prawdziwy seks jest jednym z tych zdrowych pików. I one są oczywiście nieuniknione w życiu, tak? Ten system nie jest po to, żeby nigdy nie było pików, tylko po to, żeby one były ograniczone, nie były nadmierne, były zdrowe, nie za częste i wtedy wszystko jest w porządku. Wtedy masz świetne, zbalansowane życie, które jak najbardziej jest osiągalne w XXI wieku. Zdrowe piki. Co ciekawe, badacze tutaj dowiedli, że zimna woda. Zimna woda i faktycznie to wszystko, o czym mówi Wim Hof, zimne kąpiele i tak dalej. To jest zdrowe nie tylko dla organizmu, dla zabezpieczania się przed chorobami kardiowaskularnymi, czyli tam układu krążenia i tak dalej, ale również z poziomu dopaminy jest to świetna rzecz. Wejście do zimnej wody i to może być zarówno prysznic, i to 2-3 minuty, jak i kąpiel, która wcale nie musi trwać długo, ona również może trwać 2-3 minuty, zanurzenie się do karku, czyli bez głowy oczywiście. I nie ma znaczenia, czy kąpiel, czy prysznic. I ta zimna woda nie musi być turbo mroźna, jak się okazuje. Wystarczy już 14 stopni, a z kranu właśnie mniej więcej tyle leci, czy z prysznica. I to już wystarczy na moment, żeby podnieść poziom dopaminy. I to jest tu ciekawe, że ten poziom rośnie od razu, rośnie 2,5-krotnie. Rozumiesz to? Wiesz, co to oznacza? Że wejście pod zimny prysznic daje takiego kopa, jak kokaina, która też daje 2,5-krotnego. Że masz problem z kokainą, przyjacielu, wejdź pod zimny prysznic w zamian. Mało tego. Natomiast okazuje się, że w przeciwieństwie do kokainy, do pornografii i tak dalej, to pik dopaminowy po zimnej kąpieli, czy że bazowy poziom dopaminy rośnie po zimnej kąpieli na kilka godzin, 3 do 5 godzin. Rozumiesz to? Czyli ludzie palą fajkę za fajką, bo każda im daje 5 minut jakiejś tam frajdy, przyjemności, pika dopaminowego, a mogliby skoczyć do zimnej wody i przez 4 godziny czuć power. To jest niesamowite. I to nie jest czarna magia, to jest neuronauka. Na to są już dowody. My to wszystko już wiemy. I dlatego też każdy dzień warto zaczynać od zimnego prysznica. Prosta rzecz. I w dodatku to zawsze działa, ponieważ do zimnej wody nie da się zaadaptować, tak? Nie da się tak zrobić, żeby to się stało normalne nagle i przyjemne. To zawsze jest nieprzyjemne. Sam o tym wiem, no bo robię to od 2 lat. I dalej dzisiejszego poranka, jak wpadłem pod zimny prysznic, no to było nieśmiesznie. Kolejna rzecz zdrowa, która dźwiga poziom dopaminy, sen. Wyspanie się. Zdrowy sen, 7-8 godzin, niezbędna rzecz z wielu powodów, ale również z poziomu regulacji dopaminy. Jeżeli jesteśmy notorycznie niewyspani, to nasz baseline, nasze bazowe wytwarzanie dopaminy spada na stałe. Więc trzeba dobrze spać, bo wtedy poziomy dopaminy co do zasady są wyższe. Dlatego ludziom wyspanym bardziej się chce. Zostaw te wszystkie pierdoły, tam magiczna technika niespania, Navy Seals i tak dalej. Bzdura. To wszystko jest fikcja, bzdury z internetu. Prawda jest taka, że kto się nie wyśpi, ten nie ma wyników, bo mu się po prostu nie chce działać. Nie ma do tego energii, motywacji, więc trzeba się wyspać. Kolejna rzecz. Yoga Nidra. To jest coś, czego ja szczerze mówiąc nie próbowałem, więc nie wiem, na czym to polega dokładnie. To nie jest zwykła joga polegająca na rozciąganiu, tylko jakaś inna, tam skupianie się na skupianie mięśni, ściskanie bodajże, no to sobie kto chce to wygoogluje. W każdym razie, co ciekawe, ona zwiększa poziom, stały poziom dopaminy o 65%, więc to jest coś ciekawego. Jakbym miał problemy z motywacją albo z prokrastynacją, no to na pewno bym spróbował, no a może spróbuję, jak takie problemy wystąpią, bo to nie jest tak, że rozwiążesz to i raz już na zawsze happy power i zawsze ci się chce, tylko wiadomo, że będą nawroty różnych rzeczy, że będzie coś kusiło, jakieś głupie nawyki z przeszłości i tak dalej. W każdym razie yoga nidra to jest coś, co dźwiga. Zdrowe jedzenie, zdrowa żywność to jest coś, co nie robi mega pików, ale robi dobre piki. Czyli jak zjesz coś zdrowego, to masz parogodzinny mini pik, który powoduje, że twój organizm chce bardziej działać przez wiele godzin. Czyli paradoksalnie zeżarcie sałatki z brokuła może powodować, że ty szybciej weźmiesz się za najtrudniejsze zadanie na twojej liście. Czy my możemy gadać, tak? Ja ci na przykład w książce Nawyki 2.0 piszę tam, że trzeba zacząć dzień od zrobienia najtrudniejszych rzeczy, bo wtedy cały dzień jest już łatwy, tak? I mogę gadać i gadać i gadać, ale może się okazać, że sałatka z brokuła będzie na to jeszcze skuteczniejsza. Zeżerzesz sałatkę z brokuła i przez parę godzin będzie ci łatwiej brać się za trudniejsze rzeczy albo za trening. Widzisz, to się wszystko napędza, to jest przeciekawe. Dlatego ludzie, którzy mają rozwalone życie, zazwyczaj mają rozwalone życie na wielu frontach, tak? Oni i oglądają pornosy, i ćpają, albo chlają, i są uzależnieni od mediów społecznościowych i tak dalej, a zazwyczaj w drugą stronę też człowiekowi wychodzi w wielu dziedzinach naraz. Jak ktoś ma nierozregulowany system dopaminowy, to zarówno robi trening, zarówno ciężko pracuje, zarówno nie chce mu się siedzieć na mediach społecznościowych, bo nie widzi w tym nic ciekawego, zarówno nie śledzi newsów i tak dalej. Aha, zapomniałem, newsy oczywiście robią pika dopaminowego. Oglądanie wiadomości, słuchanie, teorie również spiskowe, mimo że czasem warto wiedzieć, to częściej warto nie wiedzieć, jak się okazuje, ponieważ to generuje piki dopaminowe i za to trzeba będzie zapłacić, a jest to zupełnie niepotrzebne. Co jeszcze? Zdrowo generuje podniesienie poziomu dopaminy, poranne światło słoneczne. Jak zaczniesz poranek od 20 minut na słońcu, ale nie, że za oknem, tylko na słońcu, 20 minut, bez okularów słonecznych, oczywiście nie patrząc w słońce wtedy, to się okazuje, że dźwiga ci to poziom dopaminy na wiele godzin. Dlatego też zazwyczaj jest tak, że osoby, które spacerują do biura, robią więcej niż ci, którzy do niego dojeżdżają. Oczywiście jak nie masz takiej możliwości, no bo biuro masz daleko, albo gorzej, masz biuro w domu, więc nie musisz do niego iść, to po prostu przed rozpoczęciem pracy zrób se spacer. Zrób sobie spacer i tyle. Będziesz mieć podniesiony poziom dopaminy i tym samym będziesz bardziej produktywny we wszystkim. Co jeszcze? Ćwiczenie. Ćwiczenie to jest ciekawe, bo to jest subiektywne, tak? Czyli to dźwiga poziom dwukrotnie, ale nie u każdego i nie zawsze. I to wszystko zależy od tego, czyli im częściej ćwiczysz, tym bardziej ci to działa. Tak? Czyli na początku to nie dźwiga poziomu dopaminy, ale z czasem zaczyna to dźwigać go dwukrotnie. Natomiast co ciekawe, ważne jest tutaj wybieranie poziomu dopaminy, wybieranie ćwiczeń, które lubisz lub możesz lubić. Czyli nie na siłę, że bo wszyscy mówią, że siłownia to jest najlepsze, to będę chodzić na siłownię, mimo że żygam tym. Nie, jeżeli wolisz pływanie, lepiej weź pływanie, ponieważ badania również pokazują, że poziom dopaminy jest w stanie się dźwigać tylko u tych ludzi, którzy robią ćwiczenia, które mogą im się podobać. Oczywiście nawet najlepsze ćwiczenia któregoś dnia są do bani, tak? Czyli nawet jak ja lubię ćwiczenia siłowe, no to przychodzi taki czwartek, że ja pierniczę, nie, a dobra, no ale i tak zrobię, bo trudno, postanowiłem to zrobię, ale jakby tak było codziennie i zawsze, no to zamiast tego bym poszukał innego sportu i tyle. Dlatego też warto się nad tym zastanowić, bo tu się okazuje, że rzeczywiście stałe ćwiczenie, ale co ważne, żeby poziom dopaminy twój był zdrowy, to w zasadzie trzeba ćwiczyć minimum 5 razy w tygodniu. To jest ciekawe, bo dla zdrowia samego w sobie fizycznego, no to mówią, że wystarczy 2,5 godziny treningu dowolnego w tygodniu, a tu się okazuje, że żeby nie rozregulować systemu dopaminowego, to tak naprawdę minimum 5 treningów w tygodniu. One nie muszą być długie, faktycznie one mogą być po pół godziny, ale jednak muszą się odbywać praktycznie codziennie. Nie zawsze muszą być intensywne. W sobotę to może być po prostu spacer, zrobienie tych 10-15 tysięcy kroków, ale jak tego się nie robi, czyli ludzie siedzą, robią marne 5 tysięcy kroków w ciągu dnia, do tego nie mają żadnego treningu, to to jest kolejna rzecz, która się składa na to, że oni później są w życiu nieszczęśliwi, że żyć im się nie chce, że niczego im się tak naprawdę nie chce. Co ciekawe, ciężka praca dźwiga stały poziom dopaminy. To ci dopiero numer. Ciężka praca, jak to? Przecież to jest nieciekawe. To nie generuje przyjemności, a okazuje się, że właśnie generuje. Jest to subiektywne, nie u każdego i nie u każdego od razu. Natomiast gdy stworzy się taki nawyk, w którymś momencie ciężka praca zaczyna być nagrodą. I to jest ciekawe, że jak przestaniesz robić rzeczy generujące megapiki, tak, czyli pornosy, Facebooki i tak dalej, i przez jakiś czas wytrzymasz z rzeczami trudnymi, trening, ciężka praca, konsekwentna przez 3 godziny bez przerwy, brak multitaskingu, czyli robienie jednej rzeczy naraz. Jak wytrzymasz, to nagle się okaże, że to te rzeczy zaczną ci dawać frajdę. Czyli to nie jest tak, że twoje życie będzie przesrane do końca, tylko nagle po jakimś czasie zaczynasz wstawać rano i mówić, ja pierdzielę, dziś ciężka praca. Ja wstałem dzisiaj rano i pomyślałem sobie, ale genialny dzień się szykuje. Najpierw zrobię trening, namęczę się przy tym strasznie, a potem zbieram się do auta i będę 2 godziny gadać. Będzie to mega trudne dla mnie, ale robię coś fajnego, kręcącego i dla mnie, i mam nadzieję, dla widzów, ponieważ to jest przydatna rzecz. To jest dla mnie ciężka praca, będzie później crunch dopaminowy, ale jednak jaram się teraz i ty to widzisz i czujesz, bo tego nie da się nie zauważyć. Więc tak to działa. Ciężka praca jest jarająca. Także wczoraj powtórzyłem 950 angielskich słówek w ciągu 1,5-godzinnej sesji bez przerwy. Bez przerwy na klikanie, na Facebooki, na Signala. Bez przerwy. Usiadłem na 1,5 godziny na 950 słówek. Zrobiłbyś tak? Może nie, ale nie dlatego, że jestem nad człowiekiem, a ty pod człowiekiem, tylko dlatego, że ja w ostatnich tygodniach robię ekstremalne czyszczenie systemu dopaminowego, naprawianie go. I nagle się okazuje, że coś, co jeszcze miesiąc temu było dla mnie prawie nierealne, znaczy 2 miesiące temu, powiedzmy, wczoraj mi przyszło tak po prostu. Stwierdzam, no dobra, teraz robię powtórkę słówek, 950 mi się tu ustawiło w apce do powtórzenia, robię tylko to. Więc tak to działa, czyli to jest dla każdego, rozumiesz? To jest dla każdego. I to jest niesamowite. Co jeszcze? Co ciekawe, mówienie prawdy. Mówienie prawdy podnosi stały, zdrowy poziom dopaminy. A jak masz zdrowy poziom podniesiony, to nie potrzebujesz aż tyle ekstremalnych pików. Ćpania Facebooków i tak dalej. I to mówienie prawdy, co ciekawe, również jeśli chodzi o totalne pierdoły. I to zostało zbadane. Czyli jedziesz na spotkanie, jesteś spóźniony. I GPS ci pokazuje, że będziesz za 20 minut. Co robią wtedy ludzie w większości wypadków? Kłamią. Czyli dzwoni do ciebie ten człowiek, mówi, no ja już czekam, zamówi ci kawę, kiedy będziesz. I ty widzisz na GPS-ie, że za 20 minut, a zaczynasz rżnąć kupa. No, ja już tu ostatnia prosta, tak 10 minut. Może z małym hakiem. A przecież widzisz, że za 20. Albo wiesz, że zaspałeś. Ale mówisz, ja pierniczę, bo taki ruch dzisiaj. Więc mini prawda okazuje się, że podnosi poziom dopaminy. Czyli już zostawiając już wszystkie te kwestie moralne, wartości i tak dalej, że uczciwość, szczerość, to jest na osobną rozkminę. Natomiast okazuje się, że z poziomu regulacji poziomu dopaminowego, systemu dopaminowego, również mówienie prawdy, nawet, a być może zwłaszcza w małych rzeczach, to jest przepotężna rzecz. Im bardziej ściemniasz, tym bardziej to nie działa. Im bardziej mówisz prawdę przy takich właśnie pierdołach, tym lepiej. Oczywiście są różne tam sytuacje, tak? Czy ktoś się pyta, jak w tym wyglądam i tak dalej. I nie chcesz generować niebezpieczeństwa, więc różne są tam sytuacje, ale generalnie mówienie prawdy działa. Działa i okazuje się, że mówienie prawdy w małych rzeczach jest elementem terapii na przykład alkoholizmu i narkomanii. To ci dopiero numer, co ma piernik do wiatraka, ktoś by powiedział. A ma, ponieważ za te wszystkie rzeczy odpowiada system dopaminowy. Żeby być alkoholikiem, trzeba mieć go totalnie rozregulowanego i w związku z tym trzeba go zaregulować, czy uregulować i tym samym między innymi mówić prawdę i robić też inne rzeczy związane z tym. Co jeszcze poprawia zdrowo poziom dopaminy? Interakcje z ludźmi poprzez oksytocynę, również te interakcje online. Oczywiście online nie w sensie siedzenia na Facebooku, ale na przykład w postaci rozmowy na Zoomie, na Skype'ie, czy nawet na WhatsAppie czy Signalu, chociaż z tym trzeba też uważać, bo ona bywa multitaskingiem, tak? Czyli również relacje z ludźmi dlatego są takie zdrowe. I co ciekawe, te rzeczy wzmacniają się wzajemnie. Czyli jeżeli rozmawiasz z kimś na Skype'ie, jednocześnie będąc po kokainie, to ten pik dopaminowy jest mocny, dużo mocniejszy. Albo jedząc czekoladę, albo paląc papieroska, robisz sobie coś innego, czyli oglądasz pornosa, tak? To wszystko się stakuje, że tak powiem, albo lejeruje, tworzą się wielokrotnie warstwy, czyli ten pik się wzmacnia jeszcze bardziej. I dlaczego o tym mówimy? Bo to będzie kosmicznie ważne dla uregulowania twojego systemu dopaminowego. Bo im robisz większe piki, to już powiedzieliśmy, tym więcej będzie potem cierpienia i tym bardziej będziesz chcieć przeżywać właśnie takie piki, a nie mniejsze. Co oznacza, że jeżeli ty potrzebujesz najpierw wypić kofeinę, a potem Red Bulla, żeby zrobić trening i jeszcze sobie puścić mocną muzykę w słuchawkach, czyli strzelasz, robisz turbo pik dopaminowy, bo teraz jesteś roki i ćwiczysz, to twój mózg się uczy tych pików i przestaje mieć przyjemność z samego treningu. Bo po co? Po co mały pik związany z treningiem, jak można mieć mega pik związany z treningiem, muzyką, kofeiną i Red Bullem? Czyli paradoksalnie coś, co się wydaje dobre, no bo to się wydaje intuicyjnie, no chyba dobrze jest puścić sobie motywacyjną muzę podczas treningu, tak, żeby wycisnąć, teraz jestem gangsta. A tu się okazuje, że nie, że to szkodzi. Widzisz to? Dlatego też nie warto tych rzeczy łączyć, albo jak najrzadziej je łączyć, żeby wygenerować jak najmniejsze piki. I dlatego też twarda praca, trudna praca, która generuje zdrowy pik dopaminowy, jak zaczynasz do niej dodawać multitasking, czyli przełączanie się między milionem rzeczy, na przykład na Signalu, tak, 73 wiadomości, mail, i 72 zadania, to nagle się okazuje, że to się właśnie nakłada wszystko na siebie, generuje tak duży pik, że w którymś momencie zwykła, trudna praca jest już dla ciebie nieosiągalna. Bo system dopaminowy się nauczył, że on chce mieć mega wystrzały, a nie jakieś takie pierdoły. I dlatego to jest bardzo ważna rzecz. Porozmawiajmy teraz o tym, że powinieneś mieć kursy językowe z Instytutu Lingwistyki. Oraz o tym, jak w związku z tym mają się do tego nagrody, czyli nagradzanie siebie, no bo to wydaje się logiczne, że jeżeli się za coś nagrodzisz, tak? Czyli jak sobie zrobię dobry trening, to w nagrodę mogę coś tam. Oczywiście nie nażreć się, ale jakąś frajdę sobie, przyjemność sprawić, to wtedy będzie ci się bardziej chciało ćwiczyć. Wydaje się to logiczne, ale jak już zaczynasz kumać, jak działa system dopaminowy, to zaczynasz widzieć, że to nie do końca tak jest. Jak to robić, żeby życie tu i teraz było fajne, ciekawe, czyli proces, żeby był fajny, a nie tylko efekt. No i tutaj przychodzi nam z pomocą słynny już w kręgach psychologii eksperyment zrobiony na Harvardzie. Polegający na tym, że obserwowano dzieci. Obserwowano dzieci po to, żeby wyczaić, które co tam lubi. No i wzięli potem te dzieci, które, jak się okazało, lubiły rysować, tak? Chodzi o to, co naturalnie te dzieci lubią robić. Jeden wolał śpiewać, drugi rysować, trzeci coś tam. Więc oni wzięli te dzieci, które lubiły rysować naturalnie. Żeby nikogo do niczego nie zmuszać, nie wymawiać i tak dalej. Wzięli dzieci, które lubiły rysować i robiły głównie to. I najpierw te dzieci sobie rysowały. Natomiast zaraz później zaczęto je za to nagradzać. Brawo, Kubusiu, masz tu jakąś gwiazdkę, albo ciasteczko, albo coś tam, punkty i tak dalej. Nagrody. Wydawałoby się zatem, że skoro są nagrodzone, to jeszcze bardziej będą chciały rysować. Później zatem usunięto nagrodę, czyli pik dopaminowy, bo tym, że jest nagroda, tak? Nagle przestały być dawane gwiazdki, ciasteczka, coś tam, punkty. I co się okazało? Oczywiście zgadłaś, brawo dla ciebie. Dzieci przestały chcieć rysować. Czyli zobacz, jak my siebie nagradzamy za bardzo, to nam się przestaje chcieć coś robić. Oczywiście, to nie chodzi o to, że jak ty się narobiłeś przez cały rok, to ty nagle masz nie jechać na wakacje, bo nie będziesz piku dopaminowego robić. Nie, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, żeby że tam rzadkie, nieregularne piki to nie jest przecież problem, po to ten system powstał. Natomiast chodzi o to, że jak ty cały czas będziesz myślał o nagrodzie, rozkminiał rzeczy dla nagród i tak dalej, powtarzał sobie, że teraz robię to, bo potem teraz cierpię po to, żeby mieć lepszą przyszłość, no to się okazuje, że wcale to nie pomaga, że jak idziesz na siłownię i teraz dobra, cisnę, no bo nienawidzę tego, ale zrobię to, bo chcę mieć piękne mięśnie i być zdrowy. To niestety, ale to zmniejsza szansę chodzenia na tą siłownię. Zmniejsza, a nie zwiększa. Jeżeli w dodatku po każdym treningu w nagrodę sobie coś tam zrobisz, odcinek serialu, prezent, to zmniejsza szansę pójścia na kolejny trening. To ci dopiero ciekawy numer. Czyli nagroda czyni samą czynność mniej przyjemną. I okazuje się, że tak naprawdę wniosek z tego taki, jak podsumowują naukowcy, że życie to jest pinball albo Tetris. Gry stworzone po to, żeby w nie grać, a nie żeby wygrać i skończyć. Tak, tak do życia trzeba umieć podejść pod kątem systemu dopaminowego. Dokładnie tak to funkcjonuje. Chodzi o to, żeby grać, skupiać się na grze tu i teraz i wtedy to ma sens. Ktoś zadaje zawsze to pytanie, po co ci miliarderzy pracują? Przecież nie muszą. Czy oni są poryci? Uzależnieni? Oczywiście niektórzy z nich są uzależnieni w niezdrowym tego słowa znaczeniu, ale inni po prostu bawią się grą, tak? Bo biznes to jest gra, to jest zabawna gra, to jest fajna gra, nie muszą pracować. No i co? I co z tego? A co, to jak dzieci już zrobiłeś, to znaczy, że już seksu nie musisz uprawiać? No bo po co? No to tak nie działa. Czasem jak mówię, jak kocham języki obce i tak dalej, to ludzie czasem niektórzy pytają, a po co ci tyle tych języków? Po co się uczysz kolejnego? Po co ty wyczytasz książkę po chorwacku? A tu mam akurat po francusku. La fabrique de crétins digital. Zrobię o tym odcinek, bo to jest ciekawy temat, jak ekrany wpływają na zwłaszcza dzieci. Po co ty czytasz po francusku, jak przecież wszędzie gadają po angielsku? No to akurat we Francji nie gadają po angielsku, więc to jest słaby przykład. Ale po co po chorwacku czytam książkę, jak nie potrzebuję tego do szczęścia? No właśnie potrzebuję, dlatego że ja się bawię procesem. Mnie bawi czytanie książki po chorwacku, a nie efekt, że o, znać język taki i siaki i szmaki. Co mnie efekty? Że one przychodzą, ale paradoksalnie zobacz, tu jest cały ten paradoks, że tym więcej efektów przychodzi, im mniej myślisz o efektach. Rozumiesz to? Czy to nie jest absurd? Tak? Im bardziej się skupiasz na tu i teraz, że jesteś na siłowni, tym większa jest szansa, że będziesz częściej chodzić na tą siłownię i tym większa jest szansa, że będziesz mieć dobre mięśnie i zdrowie. Więc jest to absurd. I dlatego też cele noworoczne robi się na nowy rok, a potem się bierze za robotę. A nie myśli się o tych celach codziennie z rana, motywacja, cele. Nie. Cele są po to, żeby nadać kierunek akcji, procesu, tego co robisz, a potem już robić. Skupiać się na robieniu. I co ciekawe, i tu jest neurobiologia niesamowita. Okazuje się, że gdy zaczniesz tylko pozytywnie mówić o danej czynności, no bo powiesz, no Maćku, ale ja nie chodzę, ja nie lubię tej siłowni, ja cierpię. Ja lubię tylko ten serial, którym się nagradzam za to. To jak ja to mam zmienić teraz, skoro wiem, że to nagradzanie powoduje, że jeszcze bardziej tego nie lubię? Po pierwsze, nie oglądać serialu, tak? Czyli nie nagradzać się. Ale po drugie, okazuje się, że mówienie do siebie, i tu spotyka się coaching z neurobiologią. Okazuje się, że mówienie sobie, że ty to jednak lubisz, że ja jestem na tej siłowni, bo ja to sam wybrałem i ja to chcę polubić. Nawet jeżeli teraz tego jeszcze nie czuję, to jestem gotowy to polubić. Mówienie tego, pisanie o tym w żurnalu, powtarzanie sobie tego. Bycie za to wdzięczny, że zamiast uciekać przed lwem, to ty sobie możesz iść na siłownię i uczyć się przełamywania własnych barier. Przecież to nie jest wspaniałe, że masz takie możliwości? Okazuje się, że to wystarczy. Wyłączasz nagrodę, zaczynasz sobie prać mózg i okazuje się, że to już nie jest pranie mózgu, to już nie jest czarna magia, to reguluje system dopaminowy. Nagle się okazuje, że to zaczyna działać. I na którymś treningu stwierdzasz, że to jest w sumie fajne. I ja miałem, już lata temu zgłosiłem taką teorię siódmego biegu. I wtedy nie wiedziałem, czemu to tak działa, ale moje doświadczenie i potem innych ludzi, którzy biegali, potwierdzało to zawsze. Że pierwszy raz, jak idziesz biegać, to jest zawsze do bani. To jest tragiczne. A Matko Boska. Drugi, wbrew pozorom, czasem jest gorszy niż pierwszy. trzeci zaczyna być akceptowalny, a za siódmym razem, jak biegasz, to nie możesz się powstrzymać. Wstajesz rano, wow, chcę iść biegać. To jest absurd. No ale tak to działa. Więc mnie to też zawsze zastanawiało, dlaczego mi łatwiej się zbierać na bieganie zawsze było zimą, w śniegu, w ciężkich warunkach niż latem, gdzie było sympatycznie i tak dalej. Dlatego, że już chyba przyzwyczaiłem organizm do niższego poziomu dopaminy, którego można było dźwignąć tylko bieganiem, tak? Nie połączyło się zbyt wielu elementów naraz, robiąc mega pik, że i bieganie jest przyjemne, i jeszcze pogoda sympatycznie, zielone listki i tak dalej, tylko nie. Bieganie jest zimą, jest jedynym elementem całej tej przyjemności, tak? Tylko sam ten bieg. To, że się dźwigają endorfiny. Natomiast tu jest śnieg, tu nieprzyjemnie, tu coś tam. To jest wszystko, nie pozwala to osiągnąć nadmiernego piku po prostu. Czyli nie dawaj sobie nagród i zacznij sobie reć beret. To powoduje, że twój organizm uczy się uzyskiwać dopaminę z treningu, z ciężkiej pracy, z tych rzeczy, które tak naprawdę powodują, że życie ma sens i jest skuteczne. A oducza się od głupot, od Facebooków, pornosów, nie wiadomo czego. Co jeszcze można zrobić, żeby to tak zadziałało? No właśnie, nie robić przeciwności tego. Czyli jeżeli sobie powiesz na treningu, nienawidzę tego, ale robię to dla nagrody. Nie rób tak, błagam, nie rób tak. Albo idę dziś do roboty po to, żeby mieć lepsze życie, mimo że tego nienawidzę. Nie rób tak, bo jeszcze bardziej będziesz tego nienawidzić. I będzie tym gorzej, jeżeli przecież musisz tam i tak być. Dlatego też to jest ważna rzecz, żeby tego nie robić. I tak zwany growth mindset. To jest pojęcie naukowe stworzone na Uniwersytecie Stanforda. To jest growth mindset, to jest skupienie na wysiłku zamiast na efektach, na czynności. Czyli nie rozkminiasz o wyniku, zdolności, talentów. Rozkminiasz tylko ciśnięcie, tak? Że cię jara ciśnięcie, że zaczynasz sobie wręcz wmawiać, że jesteś człowiekiem, który lubi wysiłek. I to działa. To działa, w którymś momencie sobie to wmówisz. Ja już to sobie wmówiłem, okazuje się. I to jest niesamowite. W niektórych dziedzinach szybciej mi to szło, jak ciężka praca, a w innych wolniej, jak trening, ale ostatecznie to działa. Dieta przecież jest tym samym, tak? Zdrowa dieta to też jest jakaś forma wysiłku. Więc to jest właśnie growth mindset. Badania pokazały, że jak dzieci na przykład zrobiły dobrze test, jakieś tam zadania wypełniły, to te, które zostały pochwalone za to, jakie są, tak? Brawo, Stefanku, Brianku, jesteś genialny. Ty to masz talent. Ty to jesteś niesamowity. A drugą grupę chwalono za wysiłek. Brawo, Stefanku, ale się narobiłeś. Włożyłeś dużo pracy, żeby osiągnąć taką ocenę. I tak dalej? To się okazało, że ci pierwsi byli dużo mniej zmotywowani na przyszłość, żeby się uczyć. Ich wyniki spadały w czasie. W dodatku ich społeczna obawa rosła. Na zasadzie, że oni coraz bardziej bali się tej oceny, bo tego zależała ich osobowość, tak? No przecież ktoś im powiedział, masz talent, jesteś wspaniały, więc teraz oni musieli tego chronić. Więc oni zaczynali częściej oszukiwać, ściągać, kłamać i tak dalej. I to jest ciekawe, czyli to jest fixed mindset tak zwany, czyli taki ustawiony mindset, że ktoś taki jest, bo ma talent, tak? Kontra growth mindset, czyli ktoś ma taki wynik, bo się narobił po pachy. Dlatego jak ktoś mi czasem mówi, Maćku, ty to masz talent do języków, to nie dość, że to jest kłamstwo, bo nie ma czegoś takiego, nikt tego nigdy nie udowodnił, żeby były talenty językowe, to w dodatku jest to straszne, bzdura, to jest, wręcz to mnie obraża, to mnie obraża. Jaki talent? Czyli co, że ja się urodziłem i dlatego mi to tak idzie, a nie dlatego, że setki tysiące godzin spędziłem z językami, czytam książki w językach, oglądam materiały językowe i tak jak wczoraj półtora godziny siedzę z samym angielskim po to, żeby być w tym chociaż trochę lepszy, krok po kroku, akceptując ten wysiłek. To nie dlatego, nie, tylko Maćku, bo ty się tak urodziłeś. Nie gadać mi takich rzeczy i nikomu. Dzieciom swoim. Rozumiesz to? Jak twoje dzieci przyjdą do domu z dobrą oceną, jeżeli dla ciebie oceny są ważne z jakiegoś powodu, to nie mów, ty to jesteś mędrzec, tylko, o, super, narobiłeś się widocznie, żeby to osiągnąć. Tak samo jak twoje dziecko zagra ładnie na pianinku. Brawo, Kasiu, świetnie zagrałaś, widzę efekt ciężkiej pracy. Wtedy się okazuje, i badania są tu jednoznaczne, że tym ludziom się chce bardziej kontynuować, pracować, działać, umieć robić trudne rzeczy. I to jest właśnie growth mindset, niesamowita rzecz. Co jeszcze robić, żeby się nauczyć skupiać na procesie, a nie na nagrodzie tylko? Nie warstwować tych dopaminowych pików, tak? Czyli jeżeli jesz pyszny obiad, to nie klikaj Facebooku w tym czasie. Zobaczysz za pierwszym razem, że jak trudno jest robić tylko jedzenie. W niektórych wypadkach tak jest, że dobra, to już idę i robię, ale w niektórych to jest naprawdę trudne. To jest w zasadzie jedzenie, to chyba jest dla mnie największy trud, jeżeli chodzi o monotasking tak zwany, czyli robienie, czy unitasking, czyli robienie jednej rzeczy na raz. A praktykuję to w zasadzie to od paru dni dopiero i walczę, tak. Siedzę z tym brokułem i jem i są myśli, tak. Coś bym tam zlecił na Signalu. A może zerknę do książki? A może coś tam, jakieś słówka powtórzę, no coś trzeba robić, myśleć chociaż, zapisać jakieś pomysły, może pomyślę o pomysłach zamiast o brokule. Ale się okazuje, że każdego kolejnego dnia zaczyna to być mniej trudne, bo nie powiem, że łatwiejsze, ale mniej trudne. I nagle daje to dużo takiej świeżości, system dopaminowy. Nagle po jedzeniu po prostu bardziej się chce robić kolejną rzecz. Tak by się nie wystrzeliła dopamina, rozumiesz to? Czyli jak narobisz do tego, zrobisz za duży pik, jesz brokuła i jednocześnie myślisz, klikasz na komórce, coś tam, wystrzelisz dużo dopaminy i nagle potem masz jej mniej, a po jedzeniu chciałeś na przykład wykonać jakąś trudną robotę, która zajmuje godzinę, trudne zadanie, ciężka sprawa, tak? Ale już nie masz dopaminy, czyli chęci. Widzisz? Rozumiesz to? Bo to brzmi absurdalnie, ale zrozum powagę sytuacji. To, czy ty jedząc brokuła myślisz tylko o jedzeniu brokuła, wpływa na to, czy ty później zrobisz trening, albo czy wykonasz swoją robotę. To ci dopiero niesamowita rzecz. Zatem deep work, tak zwany, według Cala Newporta, profesora z kolejnego uniwersytetu, ale już nie pamiętam którego, deep work, świetna książka swoją drogą, czyli wyłączenie wszystkiego, komórki, internetów jak trzeba, jak się da i tak dalej, i skupienie się na jednej rzeczy przez dłuższy czas. Jak mówi z kolei Mihai Csikszentmihalyi, również profesor University of California, wtedy zyskujesz stan flow i tylko wtedy. W dodatku go się osiąga po 20 minutach nieprzerwanej pracy. Czyli jeżeli ty chcesz mieć stan flow podczas biegania, biegaj co najmniej 20 minut, nie robiąc nic innego, nieprzerwanej. Czyli nie biegasz i słuchasz muzyki, nie biegasz i klikasz na komórce, nie biegasz i coś tam, tylko nieprzerwanej pracy. Czyli biegniesz i nic innego nie robisz. Po 20 minutach zaczynasz mieć flow, czyli zaczyna być fajne bieganie. Po 20 minutach siłowni, ale nie siłowni plus Red Bull w tle, albo jakieś wzmacniacze energii dodatkowe i tak dalej, żeby lepiej dźwignąć. Mimo, że oczywiście to może zadziałać, tak? Po espresso podwójnym się lepiej dźwiga. To prawda, ale jednak nie polecam. Więc po 20 minutach nagle trening siłowy zaczyna być przyjemny. Po 20 minutach ciężkiej pracy, czyli bez przerywania, bez spotkań, bez sprawdzenia Signala po drodze i tak dalej. Tylko 20 minut co najmniej siadasz, to nie tylko lepiej się robi w sensie produktywnym, ale masz flow. Ciężka praca zaczyna być przyjemna. Nawet jak wydawało się to niemożliwe. Ale ludzie, którzy tak żyją, są dowodem na to, że to jest tak przyjemne, że można się od tego uzależnić. Przecież nie brakuje ludzi uzależnionych od biegania, od chodzenia po górach, od pracy ciężkiej, od dobrej diety i tak dalej. Jak to jest możliwe, skoro te wszystkie rzeczy są mniej przyjemne niż niedobra dieta, niż pornosy, niż Netflixy, niż klikanie Facebooków i tak dalej? Jak to jest możliwe? No właśnie dlatego, że oni uregulowali swój system dopaminowy. I tyle. Tak to zatem działa i tak działa też intermittent fasting, tak zwany, czyli żywienie okienkowe. Czyli zamiast żreć 5 razy dziennie albo od rana od razu żreć do wieczora, to się żywi człowiek przez 8 godzin tylko i w 8 godzinach zawrze 2 lub 3 posiłki, a później przez 16 godzin nie je. I to nie tylko jest zdrowe z przyczyn biologicznych, wiele badań na ten temat jest, ale również z poziomu systemu dopaminowego. Paradoksalnie za tym można wysnuć wniosek, że ludzie, którzy są na żywieniu okienkowym, są lepsi też w innych rzeczach. Są bardziej konsekwentni w ciężkiej pracy, w treningu, no bo to wszystko jest jeden system. I okazuje się, że ludzie, którzy żywią się w ten sposób, ja od dłuższego czasu się w ten sposób żywię, mają radość nie tylko gdy jedzą, ale też gdy nie jedzą. Czyli ta ciężka praca, można powiedzieć, ten czas postu, kiedy nie jem, on przestaje w którymś momencie być cierpieniem, on zaczyna być akceptowalny, przyjemny. O, fajnie, wstaj rano i taka koncentracja, a nie było jeszcze śniadania. Czy w ogóle go nie będzie. Więc to jest też ciekawa rzecz. Pogadajmy teraz chwilę o uzależnieniu. Niektórzy myślą, że ta część nie jest dla nich, no bo jak to, nie chleję, nie ćpam i tak dalej, to nie jestem uzależniony, ale tak naprawdę, patrząc na to trzeźwo, każdy z nas jest jednak od czegoś uzależniony i co gorsza, okazuje się, że z punktu widzenia systemu dopaminowego to nie ma wielkiego znaczenia, czy ty ćpasz narkotyki, czy Facebooka i media społecznościowe i klikasz telefon 80 razy dziennie, spędzając na nim 3 godziny, a często przyłapujesz się na scrollowaniu, nie wiedząc czemu i po co. Oczywiście z punktu widzenia biologicznego jest różnica, tak? Bo narkotyki są toksyczne dla organizmu i tak dalej, a Facebook to może nie do końca aż tak, albo na inny sposób, chociaż bo generuje dużo kortyzolu, jak się okazuje. Natomiast z punktu widzenia systemu dopaminowego to powoduje jego zepsucie, więc to przy okazji pozwala ci zbudować większą empatię do osób uzależnionych, tak? No bo sobie myślisz, a pijak niszczy swoje życie, trudno, mam go gdzieś i tak dalej, albo jakiś ćpun wstrętny. Tak naprawdę jak sobie pomyślisz uczciwie, że ty klikasz na komórce i że to jest dokładnie ten sam system, to nic was nie różni, poza wyborem substancji. I wtedy stwierdzasz, dobra, może więcej empatii należy tej osobie okazać. W dodatku jak ten system jest rozregulowany, to on nie działa normalnie, więc to w jakimś sensie uzależnienie jest chorobą. I tak można o tym myśleć, dlatego tak o tym myślą psychiatrzy dzisiaj, no bo to system mózgu nie działa, rozumiesz, to on się zepsuł. Trzeba go naprawić, to się nie odbywa od razu w jeden dzień, to się odbywa przez jakiś czas, zaraz powiemy jaki. Więc to jest choroba, no bo on choćby chciał, to nie jest w stanie tego przeskoczyć tak od razu, musi to na różne sposoby zaatakować i dopiero to wtedy może zadziałać. I to nie jest tylko, że on nie chce przestać pić i już. Oczywiście, jeżeli jesteś uzależniony od czegoś grubego, czyli alkohol, narkotyki, no to jakiś randomowy typek z YouTube'a sprzedający kursy językowe, to nie jest najlepsze, a na pewno nie jedyne rozwiązanie. Tu trzeba poszukać fachowej pomocy. Natomiast pomoże nam to wszystko lepiej zrozumieć, jak to działa. Mówi się, to jest ciekawe, że uzależnienie to jest zmniejszenie ilości rzeczy, które dają ci przyjemność. Tak? Czyli uzależniasz się od alkoholu, to oznacza, że w którymś momencie coraz mniej rzeczy poza alkoholem daje ci przyjemność, czyli piki dopaminowe. Ponieważ organizm nauczył się, że ten alkohol daje mu pik dopaminowy, że to działa. Za każdym razem jest większy ból, więc trzeba więcej tego alkoholu wypić, więc jest mocniejszy pik i organizm uczy się, że w takim razie to daje jeszcze większe piki i tym samym inne rzeczy stają się nudne, nieciekawe, niesympatyczne. Zatem uzależnienie to jest zwiększenie ilości rzeczy, które zmniejszenie ilości rzeczy, które dają ci radość, szczęście, chęć do życia. Ale, co ciekawe, i to jest może nie naukowe, ale powiedział to dr Andrew Huberman. I jest to niesamowita rzecz, jego definicja jest genialna. Zgadzam się z nią w pełni, że z kolei oświecenie, no wchodzimy tu w duchowość, no ale co, kto nam broni? Oświecenie to jest zwiększenie ilości rzeczy, które dają ci radość i szczęście. Czyli przeciwieństwo uzależnienia, tak? Czyli, że nagle zaczynasz cieszyć się tym, że listki sobie rosną. Albo zaczynasz się cieszyć poranną owsianką. Albo tym, że biegasz. Albo tym, że nic nie robisz i siedzisz. To jest oświecenie według doktora Andrew Hubermana. Tak bardzo mi się spodobała ta definicja, że postanowiłem ją tutaj przytoczyć, bo w zasadzie to jest taki jakby... O to wszyscy walczymy, tak? My myślimy, że nas do tego doprowadzą drogie samochody i 73 kobiety i tak dalej, nie wiadomo co. Kupujemy jakieś wizje różne, społeczne, a tak naprawdę przecież wszyscy ostatecznie to walczymy o to, żeby tu i teraz było fajnie, w każdym tu i teraz, czyli przez cały czas. Tak byśmy chcieli żyć. A jak nie umiemy, no to sięgamy po środki, które to powodują. Więc to jest ciekawe na to spojrzenie. Natomiast problem uzależnienia jest taki, że w następnej fazie nawet ta rzecz, od której się jest uzależnionym, przestaje dawać radość. Czyli nawet ona przestaje generować piki dopaminowe, czyli już człowieka nic nie cieszy. Już nawet ten alkohol, czy narkotyk, czy Facebook nie generuje pików dopaminowych i wtedy całe życie jest rozwalone. Tak? Bo wtedy ani ta rzecz nie daje pików, ani żadna inna. W zasadzie to jest moment, kiedy całe życie nie ma sensu. I tak jak mówię, to nie musi być alkohol. To może być klikanie na komórce. Scrollowanie codzienne. Wydaje ci się, że wszystko jest w porządku. Po prostu za każdym razem, jak siedzisz na kiblu, jak gdzieś idziesz, jak gdzieś siedzisz, coś tam klikasz. Niesamowicie ważne notyfikacje, powiadomienia. Bez tego ani rusz po prostu. Cóż takiego? Tylko, że na przykład zauważyłeś, że jakoś od 2 lat nie chce ci się żyć. Może nie do tego stopnia, że skakać z wieżowca, ale tak tam cele noworoczne, bez sensu. To, a co, po co celować? A treningu nie lubię, odpuszczę se. A burgera wolę niż coś tam. No i właśnie. Więc to jest pod tym kątem przeciekawe. W dodatku, jak mówi doktor Anna Lempki, specjalistka od uzależnień, która od 20 lat się zajmuje leczeniem uzależnionych i badanie wpływu dopaminy na uzależnienie i autorką świetnej książki, o której jeszcze powiem. Ona mówi, że mnóstwo przypadków ADHD to nie jest żadne ADHD, tylko to jest rozwalenie systemu dopaminowego. Tak? Czyli człowiek nauczył się życia w pikach. Zrobię teraz to, pik, zrobię to, o, pik, teraz to, pik. Ponieważ system mu się rozregulował i on już żąda ciągłych pików. Ponieważ nic innego nie generuje dopaminy. Nie jest normalne piki, małe, normalne piki, tak? Czyli robię trening, jest jakiś mały, dłuższy pik. Albo wchodzę do zimnej wody, mały, dłuższy pik. To wszystko jest mierne przy tym, że wchodzę na fejsa. Wow, mega pik. Papierosik, wow, mega pik. Człowiek zaczyna chcieć tak żyć. A myśli, że ma ADHD. A może to wcale nie to. I teraz przy temacie uzależnienia, rozregulowania tego systemu dopaminowego ważny jest tak zwany fake balance. Fake balance, czyli że nam się wydaje, że my mamy balans, no bo ktoś mówi work hard, play hard. Jest takie powiedzenie. Czyli rano cisnę, zapierdzielam jak dziki, robota, narady, kol za kolem, ciśniemy ostro, potem sobie zjem dobrą żywność, ale nie chleję, spokojnie, take it easy, nie ćpam, nic z tych rzeczy. Ale potem weekend. Wtedy odpuszczam robotę. Nikt mnie nie zmusi do sprawdzenia telefonu. Mogę go nawet wyłączyć. Pałujcie się. Ja teraz mam balans. Work-life balance buduję, więc idziemy na balety. Balety tańczymy i piwko. Zobacz, to jest stakowanie czy lejerowanie dopaminy, tak? Czyli i balety, i piwko. Widzisz, dwie rzeczy już generujące dopaminę naraz. Potem coś tam, tak? Kino. I tak dalej. Kino to i popcorn. Więc druga rzecz na raz. No i się okazuje, że niby to jest normalne życie. Zbalansowane, tak? No to nie jest ktoś, kto na przykład codziennie pije piwo. On pije piwo w piątek. I w piątek idzie na balety, więc też nie przesadza z zarwanymi nocami, więc wszystko jest w porządku, tak? Wygląda to dobrze. Ale nie jest. Bo pamiętaj, że system dopaminowy jest jeden. I go nie obchodzi, czym ty generujesz mega piki. Tylko ile ich jest. I jak one są mega. Tak? Więc, jeżeli jednego dnia, i tu jest atak na to, co ludzie często mówią, że wszystko jest dla ludzi. To jest niby prawda, ale nie do końca. Czasem to jest ogólnie ściema, na przykład żadna ilość pedofilii nie jest dla ludzi. Ile pedofilii jest spoko? Ile zdradzania męża żony jest spoko? Żeby było tak w porządku, że wszyscy będą zadowoleni. Ile? Sztuk. Nie wiem, raz do roku? Albo tylko na delegacjach, że gole na wyjeździe liczą się podwójnie? No nie, zero. Tak? Widzisz? Czyli nie wszystko jest dla ludzi. Ja uważam, że pornografia też nie jest dla ludzi. Uważam też, że narkotyki, zwłaszcza twarde, nie są dla ludzi. Bo trawa no, pewnie jest dla ludzi, w sensie trzeba pilnować, ale kokaina uważam, że nie jest dla ludzi. No i tyle, więc pewne rzeczy zero. Natomiast teraz jest problem. Poniedziałek piwo, duży pik. Wtorek pornosa ogląda. No to przecież nie jest uzależniony od pornografii, bo ogląda tylko we wtorki. W środę jakiś turbo dobry serial. Obejrzy od razu 5 odcinków, no bo fajny jest. No co za problem? No nie ogląda przecież we wtorek i w czwartek, to w środę se może obejrzeć. W czwartek coś tam, piątek coś tam, sobota coś tam. I się okazuje tak naprawdę, że dla systemu dopaminowego to jest ciągle pik, 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 pik. I stajesz się pikaczu. Długo myślałem nad tym żartem. Na lepsze mnie nie stać, sorry. W każdym razie, no i taki Pikachu jest wiecznie potem niezadowolony. On jest uzależniony od pików. Widzisz? Więc jakie jest rozwiązanie? Stoicy rozkminili to wszystko, zanim neurobiolodzy wzięli się za ten temat. Oni rozkminili to już 2000 lat temu. Żyć z dala od nadmiernej ilości zbyt mocnych pików. Stoicy mówili, ciesz się, korzystaj z życia jak najbardziej, ale bez przesady. Bez przesady, nie tak, żebyś ciągle... Jasne, czasem se pozwól, ale tak ogólnie take it easy. Nie chodź codziennie do wesołego miasteczka. No dobra, tego stoicy nie mówili może, ale, no, ale o to mniej więcej chodziło. I z drugą strony to samo. Chcesz pocierpieć, to też nie przesadzaj z tym. Tak, po prostu praktykuj ciche zadowolenie. Nie skupiaj się na mocnych pikach, na zasadzie teraz czytam news, co się znowu wydarzyło, dopamina, tylko po prostu żyj sobie konsekwentnie, skup się na pracy, bo to jest mały pik i długotrwały, a nie jakiś wystrzał. Rozumiesz to? Stoicy, jak przeczytasz medytację Marka Aureliusza, albo na przykład poczytasz, co mówił Epikur i tak dalej, oni wszyscy mówili dokładnie to wszystko, co dzisiaj mówią neurobiolodzy o dopaminie. Im bardziej się zapikujesz, im bardziej się zrobisz Pikachu, tym więcej cierpienia skumuluje się po drugiej stronie, tym bardziej będziesz niezdolny do robienia rzeczy ważnych, tych skupiających się na procesie i normalnego życia tu i teraz szczęśliwego. I staniesz się nieszczęśliwym Pikachu. Tak to działa. Więc to jest ciekawe. No i co? Jakie jest rozwiązanie? Jest ich sporo, o tym zaraz będziemy jeszcze mówić, ale na przykład okazuje się, że można się leczyć z tych pików poprzez post. Tak? Tak samo jak się leczysz z przejedzenia postem, tak samo się leczysz z tych pików postem, tak? Post od Netflixa. Ja mam taki post, bardzo łatwy on jest dla mnie, pokasowałem mapki Netflixa dawno temu i w zasadzie ostatnio byłem na Netflixie, kurde, z 3 miesiące temu może? Więc jest post od Netflixa. To nie tak, że do końca życia mam teraz żelazną zasadę, że już nigdy nie wejdę na Netflixa i tak dalej, bo wiesz, nie mam potrzeby. No ale właśnie, dzięki temu nagle nie mam potrzeby w ogóle wchodzenia na Netflixa. Póki co. Więc post od mediów społecznościowych. Ja uważam, do czego jeszcze wrócę, że ten post powinien trwać przez całe życie, a nie być na jakiś czas. Post od może kawy, od takich rzeczy oczywistych, typu kokaina i tak dalej, nikotyna, no to wiadomo, że tego typu posty po prostu bardzo często rozwiązują temat. Nie zawsze się da, tak? Na przykład alkoholicy zazwyczaj nie mogą pościć od razu na zero, bo to jest nierealne, nieosiągalne, zazwyczaj tam się po prostu zmniejsza dawki. Nie w każdym nawyku pikowym, że tak powiem, trzeba od razu schodzić do zera. Ale w wielu wypadkach, na przykład 2 dni bez komórki się okazało, że już mają bardzo dobry wpływ na nasz układ dopaminowy. U wszystkich uzależnionych, czyli praktycznie u wszystkich. 2 dni bez komórki. Nie bez komórki na zasadzie, że jadę na weekend, ale rano i wieczorem po godzinie, tylko naprawdę bez komórki. Bez, wyłączona. Już, nie musisz wyłączać na stałe. 2 dni przerwy i okazuje się, że już dość nieźle się ten system odbudowuje. Więc to jest ciekawa rzecz. Dlaczego? Bo te wszystkie rzeczy, obojętnie czy to są gry komputerowe, media społecznościowe, newsy, Netflixy, to wszystko działa na zasadzie tak zwanego intermittent, czyli okienkowego, losowego, o możemy losowego powiedzieć bardziej, losowego wydzielania dopaminy. I na tym to polega, czyli to idealnie działa pod system, tak? Bo kiedyś jak chodziłeś polować i tak dalej, czy po picie, to nigdy nie wiedziałeś, jaki będzie efekt. I tak powstał ten system, żeby ci się zawsze chciało robić te rzeczy, co do których nigdy nie wiesz, jaki jest efekt. Ja już mam tak z treningiem, tak? Czasem idę, jest przyjemnie, czasem idę, jest nieprzyjemnie i dlatego chce mi się bardziej. Natomiast te wszystkie mechanizmy, jak zostały poznane przez naukę, to złowieszcze firmy zaczęły je wykorzystywać. Na przykład kasyno. Czemu ludzie uzależniają się od czegoś tak durnego jak kasyno? Przyznam szczerze, nie umiem, znaczy naukowo umiem to zrozumieć, ale tak ludzko nie umiem tego zrozumieć. Co to w ogóle, co trzeba mieć w głowie, żeby w ogóle tam iść chociaż raz? Ja byłem raz w kasynie, bo mnie zaprosił znajomy na obiad do kasyna i tyle. To był wyjazd zagraniczny i nie poszliśmy grać, tylko zeżarliśmy ten obiad i wyszliśmy. Natomiast zastanawiam mnie w ogóle, co za koncepcja, że co? Że idę se pograć w blackjacka. Jeszcze o ile rozumiem, że w pokera ktoś by chciał grać, bo to jest gra, gdzie są ważne umiejętności i tak dalej, ale idę grać w gry losowe. Co to w ogóle, co się w tym mózgu wydarzyło, że ktoś to wymyślił w ogóle? No, mam jakieś pieniądze, pójdę zagrać w jednorękiego bandytę. Skąd w ogóle taka motywacja? Skąd taka koncepcja? To tak jakbym wymyślił sobie, idę się wspiąć na ten słup wysokiego napięcia. No, po prostu dlaczego? Dlaczego w ogóle? Co za pomysł? Dziwne. No więc, no ale kasyno przecież tak działa, że losujesz i jest strzał dopaminy, że cieszysz się, że losujesz, a potem jest cierpienie, bo nie wylosowałeś. Ale czasem jest radość i kolejny strzał dopaminy, bo jest nagroda, wylosowałeś. I ta nieregularność powoduje, czyli tu pik, tu brak piku, tu pik, tu brak piku, tu cierpienie, czyli przyjemność, czasem cierpienie, to powoduje, że człowiek się od tego uzależnia, bo to cierpienie generuje chęć poszukiwania kolejnego piku. I dokładnie tak działa kasyno, dlatego jest moralnie złe. Co do zasady, ponieważ właściciele kasyna wiedzą, że ono tak działa uzależniająco i że oni to robią dla siebie. Więc wrzućmy między bajki te wszystkie bzdety o moderowanym użyciu kasyna. Gówno prawda. Cały ten system jest ułożony pod system dopaminowy, którego ty nie przeskoczysz. On jest, mamy go wszyscy w mózgu, on działa i on będzie tak działać. Więc jak wejdziesz do kasyna, to zacznie to działać prędzej czy później. To samo jest z grami komputerowymi. Oczywiście można pojechać, na przykład ja w młodości tyle grałem, że dziś nie jestem w stanie grać. Po prostu zaczęło mi, nie wiem, wypaliła się możliwość pikowania na tym chyba. Nie jestem w stanie dziś grać. Po prostu wcale. Tak mnie wkurza granie jakiekolwiek. Co jakiś czas próbuję. Ja zagrałbym sobie coś. 3 minuty. A nie, matko boska, nie. Więc to jest też ciekawe. Natomiast media społecznościowe tutaj to jest typowy system losowego wydzielania dopaminy, losowej nagrody, tak? Media społecznościowe, czyli wchodzisz na post, scrollujesz Instagrama i raz jest fajne zdjęcie, raz niefajne, czyli raz jest nagroda, raz nie ma nagrody, czyli w zasadzie jest kara. Raz wchodzisz, jest wiadomość na Messengerze, potem wchodzisz, nikt nie odpisał, wchodzisz, raz masz komentarz pozytywny, a czasem negatywny, a czasem brak komentarza. To wszystko jest tak losowe, że twój organizm się uczy, że tam są ukryte piki, jak te sarenki, które trzeba upolować, żeby je zeżreć, ale nie wiadomo gdzie. Więc trzeba dużo polować. Więcej tego i przez to nieważne są już inne rzeczy. Nie ma się co skupiać, no przecież jak było ważne polowanie, to była najważniejsza rzecz, trzeba było robić tylko to i olać wszystkie inne pierdoły, tak? Wymyślanie ognia w tym czasie. Nie, najpierw upolować. Potem można pomyśleć o ogniu. I to samo jest tak, jak scrollujesz media społecznościowe, system dopaminowy się rozregulowuje przez to, że się uzależnia właśnie od tego. I teraz, jak to mówi Tristan Harris, człowiek, który pracował w mediach społecznościowych, wie, jak one powstają. Problemem nie jest brak silnej woli, że ty teraz mówisz, ja będę gangsta i ja się nie uzależnię od Facebooka, albo od Instagrama, albo od YouTube'a. I tak dalej. Nieuzależnie się od tych rzeczy, bo ja będę tu korzystać mądrze. I Tristan Harris, który pracował przy tworzeniu tych mediów, mówi, że problemem nie jest brak silnej woli, tylko, że po drugiej stronie ekranu są tysiące specjalistów od jej sabotażu. Rozumiesz to? Sam Facebook zatrudnia dziesiątki, jak nie setki psychologów behawioralnych. Ludzi, którzy wiedzą to wszystko, o czym ja dzisiaj mówię przez cały ten odcinek. Oni to kumają. I tak zaprojektowali Facebooka i Instagrama. Tak powstał YouTube. Znaczy, może nie tak powstał, ale tak został ulepszony później, że tak powiem. To jest walka z systemem, którego się nie da pokonać. Rozumiesz to? Nie ma czegoś takiego, jak rozsądne korzystanie z mediów społecznościowych. No dobra, jest. Ja ci powiem, jak ja to robię. Wiesz, jak używam Facebooka? Nie używam. Ale jak korzystam z tego, że na Facebooku są ludzie, więc można na tym zarobić? Tak, że to zlecam. Czyli mam fanpage'a, nie mam prywatnego konta, nie piszę, nie wciągam się w dyskusję, nie robię głupot, nie jestem w stanie nic wyklikać, nie znam hasła nawet do swojego fanpage'a. Inni je znają i mają cały system zarządzania tym fanpage'em, wrzucania, wiedzą co, kiedy mają wrzucać i tak dalej. A gdybym coś kiedyś potrzebował, na przykład przypomniałoby mi się, że miałem kiedyś znajomego, który coś tam, a nie mam do niego kontaktu, pewnie jest na Facebooku. Wiesz, co bym zrobił i co robię? Bo nie mam już od ponad 2 lat. Podczas pandemii usunąłem, bo wtedy zauważyłem, jak bardzo jest to szkodliwe. To wiesz, co robię? Proszę kogoś z zespołu, kto ma hasło do tego Facebooka, żeby mnie połączył z tym człowiekiem. Mówię po prostu, słuchaj, miałem takiego kolegę, nazywał się tak i tak, znajdź go proszę na fejsie, napisz do niego, że Maciek prosi o kontakt, daj mu mój numer Signala, a powiedz, żeby się odezwał na Signalu. No i już, i to zawsze działa, rozumiesz to? Zlecanie Facebooka. Instagram, nie mam apki Instagrama, nie mam konta, znaczy firmowe mam, tak, w sensie jest Maciej Wieczorek na Instagramie, natomiast ja tam nie mam hasła nawet. Rozumiesz to? Raz na kwartał wchodzę tam tylko z komputera, jako widz, a nie admin, po to, żeby zobaczyć, czy coś trzeba zmienić w strategii. Jak się używa tego z komputera i to bez hasła, to tam prawie nic się nie da. No na Facebooku też się nic nie da zobaczyć bez zalogowania. Więc tam tylko widzę totalnie bazowe rzeczy i już. Nigdy nie miałem apki TikToka. Uważam, że TikTok jest dla debili. Co to za pomysł? Wyobraź to sobie. Siedzi człowiek, inteligentny człowiek, z perspektywami, mądrze urodzony, wyszkolony, chodził do szkoły, tak? Dorosły, nieraz. No i co? I myśli taki pomysł. Pobiorę sobie taką apkę, żeby oglądać 6-sekundowe filmy o niczym i zostać przez algorytm zmuszony do scrollowania tego w nieskończoność i podczas tego, mimo że to nie wnosi żadnej wartości, ale to się okłamie, że jakaś wartość jest, bo raz na 1000 razy mam tam dobry przepis na pączki albo coś tam, ciekawą koncepcję na zrobienie czegoś z gumki, recepturki i to jest fajne, faktycznie to jest naprawdę fajne, albo nowy taniec mi pokazali, ale z ceną za to jest totalne rozregulowanie mojego systemu dopaminowego, czyli że nie będę w stanie już chodzić na siłownię, że nie będę w stanie wykonywać ciężkiej pracy, nie będę w stanie cieszyć się jedzeniem brokuła, bo mój organizm będzie żądał mocnych pików, a nie zwykłych takich małych, a trwających dłużej. Kto by to wymyślił? Że a, to zrobię, tak? Genialny pomysł. Zarąbiste. To jest absurd. Jest po prostu głupie. Rozumiesz to? Jak ktoś pobiera TikToka, to jest debil. Powiedzmy sobie wprost. I oczywiście mówię częściowo też o sobie, choć nie w tym temacie, bo akurat TikToka nigdy nie pobrałem i nigdy go nie miałem i nie będę mieć. Natomiast no, miałem przecież kiedyś Messengera na przykład, albo samą apkę Facebooka. Miałem też kiedyś apkę Instagrama, więc mówię nie o innych, ale też o sobie, że to jest debilne. My robimy debilne rzeczy, zachowujemy się jak debile, nie wiadomo po co, niszcząc swoje życie. Bo jak to mówi Cal Newport w książce Cyfrowy minimalizm, który jest zdrowy, jest przeciwieństwem cyfrowego maksymalizmu. Maksymalny cyfrowy maksymalizm polega na tym, że człowiek bierze jakąś funkcję rzeczy online, tak? Czyli bierze TikToka albo Facebooka, ponieważ, czyli bierze coś, czego w ogóle nie potrzebuje, ale dlatego, że może tam będzie coś przydatnego, tak? No bo tak jest. Na Facebooku możesz czasem znaleźć coś przydatnego, to prawda. Jakaś grupa ciekawa, gdzie są fajni ludzie, to może być czasem przydatne, może jakiś kontakt odnowisz po latach, to może być przydatne, kłamstwem by było mówić, że nie. To samo na TikToku, czasem jest fajny film i tak dalej. I to jest cyfrowy maksymalizm. Czy biorę, jak leci, co jest, żeby mi to coś dało, ale w sumie to nie wiem co. Bo jak się spytam, czemu ty ostatnio, na przykład dziś rano, jak siedziałeś na kiblu i scrollowałeś Facebooka, Instagrama, Messengera i tak dalej, jak zapytam czemu, w sensie, wziąłeś komórkę z myślą o jakim konkretnym zadaniu, no bo tak się pracuje w życiu, tak? Czyli idę na siłownię zrobić dzisiaj na przykład klatę. No jest cel, tak? No to pytam, jaki był twój cel wzięcia tej komórki? I wiemy wszyscy, nie tylko ty, ale ja i każdy z nas, że w większości wypadków my nie mamy pojęcia, czemu ta komórka wylądowała w naszej ręce. I to jest cyfrowy maksymalizm, czyli biorę coś, bo jakiś to daje efekt, ale nie wiadomo jaki. Natomiast cyfrowy minimalizm to jest, że biorę konkretną, ograniczoną ilość rzeczy, które wiem, że mi dają efekt konkretny, który chcę osiągnąć i radośnie omija mnie cała reszta. W związku z czym, przykro mi, ale ja nie wiem, co się dzieje na Onecie od dawna, bo nie interesują mnie newsy, radośnie omijam newsy. Jak ktoś twierdzi, że Maćku, ty jesteś ignorantem, nie wiesz, co się na świecie dzieje, ale ja radośnie nie wiem, co się na świecie dzieje. Ja się cieszę, że nie wiem, jakie są postępy na frontach, co się zepsuło na świecie, ile dzieci zostało zabitych. Radośnie tego nie wiem. Bo nic to nie zmieni na lepsze, a zmieni dużo na gorsze. Rozwali mi dopaminę. Nie interesuje mnie to w ogóle. Totalnie. Mam to gdzieś. Maćku, ale omija cię coś na Facebooku, są fajne grupy, poznałbyś fajnych ludzi. To prawda. Radośnie omija mnie to. I mam innych fajnych ludzi. Bardziej na żywo, bardziej prawdziwych, bardziej przy piwie i tak dalej. Maćku, ale mógłbyś coś z tego mieć. Wszystko, co potrzebuję z tego mieć, to jest marketing. Potrzebuję mieć marketing na TikToku, potrzebuję mieć marketing na Fejsie i marketing na Instagramie, więc wolę tworzyć niż konsumować. I dlatego nie konsumuję tych treści, tylko je tworzę. I tyle. I to jest wszystko, co potrzebuję z tego mieć. I już. Więc dlatego uważam, że o ile niektóre rzeczy warto moderować, tak? Czy po co rzucać alkohol, jak niektórzy powinni, ale uważam, że większość nie, więc nie jest to problem, że alkohol generuje piki dopaminowe i tak dalej, jeżeli się pije z umiarem, czyli czasem, tak? Natomiast akurat uważam, że paradoksalnie media społecznościowe są gorsze, dużo gorsze niż alkohol, ponieważ robią zniszczenie, które nie jest takie bezpośrednie, tak? Jak ktoś zostaje pijakiem, wiadomo, czemu ma życie do bani, a jak ktoś dostaje depresji, nic mu się nie chce, nie umie ćwiczyć, nie umie zjeść brokuła i tak dalej, to nie wiadomo, że to dlatego, że on ma konto na Facebooku. Nie wiadomo, bo to nie wydaje się takie oczywiste, jak to. To wręcz brzmi abstrakcyjnie, no nie? A tak jest. Więc uważam, że akurat media społecznościowe to jest coś, co należy wytępić, skasować się, w ogóle usunąć swoje konta, albo jeżeli uważasz, że turbo musisz, to jak musisz dla biznesu, dla marketingu, to zleć to. Przecież każdy dobry przedsiębiorca i tak zleca, a takie rzeczy to już tym bardziej, więc zleć i zaglądaj raz na kwartał bez logowania, żeby nadać kierunek, sprawdzić, czy jest dobrze robione. A jeżeli musisz z innego powodu, tak? Bo masz tam przyjaciół, z którymi razem uczycie się, jak szydełkować, może tak być, to po pierwsze, zbierz od nich kontakt prywatny, zbudujcie sobie grupę na WhatsAppie i tak dalej, będzie to bezpieczniejsze i zdrowsze, albo się spotykajcie nawet regularnie, albo utrudnij sobie chociaż, czyli usuń apkę Facebooka i Messengera z komórki, na komputerze z kolei utwórz sobie hasło, wyłącz cookies, pliki, tak żeby nie było zalogowane od razu, usuń feeda, newsfeed, tak, na Facebooku, czyli żebyś nie widział nowości, są do tego wtyczki. No i nagle za każdym razem, żeby wejść na Facebooka, musisz się zalogować, musisz przepisać hasło i tak dalej, którego nie masz, więc niech będzie mega trudne, nie do zapamiętania, po to, żebyś musiał znaleźć jakąś kartkę z tym hasłem i tak dalej. I wtedy, jeżeli już uważasz, że jest coś takiego, z czym ja się nie zgadzam, to jest jak z kredytami konsumpcyjnymi. Uważam, że jedyne zdrowe kredyty konsumpcyjne są to te nieistniejące. I tak samo mam z mediami społecznościowymi, że nie ma czegoś takiego jak zdrowe korzystanie z nich. Natomiast jeżeli uważasz inaczej, no to polecam te porady, o których wspomniałem i to będzie naprawdę dobrze działało. Co jeszcze? Niektórzy narzekają, na przykład jak chleją, jak mówi doktor Anna Lempki, że anonimowi alkoholicy to jest taka sekta trochę, to jest taki kult, a ona mówi, to jest prawda i właśnie dlatego to działa, bo ci ludzie, którzy tam przychodzą, oni potrzebują mega pików dopaminowych, bo tylko to działa, a tam je mają, bo mają mega spotkania, mega energię innych wspaniałych ludzi wychodzących z nałogu i tak dalej, więc ona mówi, lepiej się uzależnić od AA, od jakiejś terapii, niż być uzależniony od tej rzeczy. Po prostu, jak są szlaki dopaminowe zepsute, to nie jest tak, że teraz je nagle naprawisz od razu, tylko po prostu czasem lepiej się uzależnić od czegoś zdrowszego. Lepiej być uzależnionym od pracy niż od mediów społecznościowych. Od treningu niż od burgerów. Po prostu. Co jeszcze ciekawego? Zatem, z tego wszystkiego jest taki wniosek, że telefon, ciągłe używanie telefonu, ciągłe klikanie, scrollowanie bez sensu, to nie jest, jak mówią niektórzy, że to jest ucieczka od depresji, problemów, że moje życie jest takie beznadziejne, to muszę klikać. Nie. To jest zwykła niemożność robienia zwykłych rzeczy z niedoboru dopaminy. Tak? Z tego, że dopamina żąda już, że tak się wystrzelałeś z dopaminy przez te piki duże, ciągłe, że ci jej brakuje, i tym samym nie zrobisz treningu i tak dalej, nie zjesz brokuła, ponieważ twój system dopaminowy się nauczył szukać teraz pików. Ty chcesz już tylko piku. Tak to działa. Zatem rozwiązanie to jest 30 dni na przykład postu. Przy tym, przy czym się da. Przy mediach społecznościowych uważam, że rozwiązanie to jest skasować je. Moje życie jest 100 razy lepsze bez mediów społecznościowych. Czy zarabiam przez to mniej? Nie. Czy straciłem przez to znajomych? Nie. Owszem, nie wiem, który wujek był na wczasach w Pobierowie. No i co? Nic. Tym lepiej, ponieważ to są nieznaczące newsy, które znowu robią piki. Więc bez tych newsów ja i tak przeżyję, a jak będzie trzeba i będzie to ważny wujek, to i tak się spotkamy, a on i tak mi pokaże zdjęcia z czasów, no nie? Więc po to mieć Facebooka, żeby kultywować fikcyjne znajomości, które powinny dawno wygasnąć, to jest głupie, po prostu to jest debilne, no nie? Po co ci to? Tak to zatem działa w przypadku uzależnień. Okej, sporo wiedzy, a teraz przejdźmy do konkretnych rozwiązań. Oczywiście siłą rzeczy dałem Ci już ich tutaj sporo między wierszami, ale teraz chciałbym to podsumować. Co z tym wszystkim robić, żeby po prostu mieć lepsze życie? Bo jak rozumiesz powagę sytuacji, to widzisz, że uregulowanie zdrowych poziomów dopaminy prowadzi do tego, do wszystkiego. Rozumiesz to? Do osiągnięcia dobrych celów, do konsekwentnej pracy, do stworzenia dobrego związku, do stałego trenowania, ćwiczenia, żeby dobrze się czuć, do spania we właściwych porach. Tak naprawdę wszystko w naszym życiu od tego zależy. Oczywiście jak będziesz wykonywać ciężką pracę w biznesie, który nie ma sensu, no to wiadomo, że nie zarobisz milionów, to są inne rzeczy, natomiast bez dobrego systemu dopaminowego nie będziesz nawet żadnej pracy wykonywać, a przynajmniej nie tej sensownej. W związku z czym wyobraź sobie życie, w którym wszystko cię cieszy. Rozumiesz to? Ale te rzeczy, które, zwłaszcza te, które się wydają niecieszące, czyli wstajesz rano, praca, ciężka praca, i jarasz się tą ciężką pracą. Potem trening, jarasz się treningiem, może bieganiem, może czymś innym, ale naprawdę się jarasz. Potem zdrowa żywność i ciebie to jara. Wyobrażasz to sobie? I to jest możliwe. To nie jest fikcja, to jest neurobiologia. Tylko, żeby to działało, trzeba uregulować system dopaminowy. Jak? Już Ci daję kilkanaście rozwiązań. Po pierwsze, one już się częściowo w większości pojawiły, ale teraz właśnie systematyzujemy. Po pierwsze, nie podnoś sztucznie dopaminy lekami. Są różne suplementy i leki, które zwiększają poziom dopaminy. Jakieś tam L-Dopa i tak dalej. Są takie rzeczy, można je kupić, niektóre nawet bez recepty. Nie rób tego. Wszystkie te leki dźwigają poziom dopaminy na krótko i mocno, czyli generują większe piki i na stałe nie działają dobrze. Być może owszem, no ktoś, kto ma chorobę Parkinsona, musi brać te rzeczy, bo bez nich nie byłby w stanie w ogóle funkcjonować, natomiast każdy inny powinien tego zdecydowanie unikać. Kolejna rzecz, nie bierz melatoniny. Melatonina nie dość, że nie działa na zasypianie, jak się okazuje, wbrew reklamom hucznym. Dr Matthew Walker w książce Dlaczego śpimy świetnie to wyjaśnia, że w najlepszych badaniach melatonina powodowała, że ktoś zasnął 4 minuty wcześniej, biorąc duże dawki. Więc bez sensu, ale w większości przypadków nic to nie dawało. A powoduje efekty uboczne tylko w przypadku jetlagu. Okazuje się, że melatonina działa, czy jak ktoś poleciał do Stanów, no to tam może sobie wziąć melatoninę i to może być sensowne. Nigdy więcej. Natomiast melatonina obniża dopaminę. Obniża bazowy poziom dopaminy. Czyli ktoś, kto bierze melatoninę, obniży sobie w ogóle ogólną chęć życia. I to jest turbo ważna rzecz. Niesamowita. Jasne światło, mocne jasne światło między 22 a 4 rano, tak pokazały badania, nie wymyśliłem tego, obniża poziom dopaminy znacznie na kilka dni. Rozumiesz to? Jeżeli w Twoim domu o 23.15 masz zaświecone wszystkie lampy, zamiast już mieć tak zwany shutdown ritual, czyli właśnie przyciemnione światło, już delikatniejsze i tak dalej, jak oglądasz, musisz Netflixa oglądać, to po ciemku. W łazience tak samo, jakieś lżejsze światło pod wieczór, to taka pierdoła przez kilka dni może Ci rozregulować system dopaminowy. Obniżyć ilość, powodować, że mniej się chce robić trening i jeść brokuły. Ciekawe. Ale tak jest. Kolejna rzecz, unikaj wszystkiego, co generuje piki. Albo wyeliminuj całkowicie, czyli pornografia, narkotyki, newsy. Po co Ci newsy? Newsy są tylko potrzebne, jakby była jakaś wojna. W zeszłym roku byłem na newsach łącznie 9 dni. Znaczy 9 dni wejrzałem na jakiekolwiek wiadomości. Pierwszy raz to było 7 dni pod rząd, jak się zaczęła wojna, bo chciałem być na bieżąco, czy przypadkiem zaraz nie trzeba będzie spierdzielać. A po 7 dniach stwierdziłem, chyba jednak nie, więc spoko. I potem jak po paru miesiącach jakaś rakieta w Polsce wybuchła, to chciałem wiedzieć, czy to przypadek, czy to naprawdę, więc 2 dni też obserwowałem sytuację i łącznie z 365 dni tylko 9 z nich miałem z wejściami na jakikolwiek Onet czy cokolwiek newsowego. Rozumiesz to? Porównaj to do sposobu, jakim się pikują ludzie na co dzień. To jest poryte. To jest po prostu poryte. Więc unikaj pikowania, czyli niektóre rzeczy totalnie wywal. Pornografia, newsy, media społecznościowe uważam, że totalnie, ale to ty decydujesz. Inne po prostu sposoby na piki zmniejsz. Zmniejsz, czyli na przykład, jak lubisz grać na komputerze, dobra, graj se, ale może trochę rzadziej, może nie codziennie, żeby nie było tych pików tak dużo. Analogicznie alkohol być może trochę ogranicz. Media społecznościowe, jeżeli uważasz, że są ci niezbędnie konieczne do życia, wymyśl sobie limity i trzymaj się ich za pomocą tych porad, które dawałem wcześniej. Czyli co się da, to wywal z tych pików, a inne rzeczy ogranicz. I wtedy system zacznie ci się poprawiać. Kolejna rzecz, która jest do całkowitego wywalenia, to są notyfikacje w telefonie, powiadomienia. Co za debil ma powiadomienie na ikonce, że przyszła wiadomość na Messengerze? I co za podwójny debil ma powiadomienie, że skomentowano mu coś na Instagramie, albo Facebooku, albo gdzieś tam? Wiem, obraziłem trochę dużo ludzi w tym momencie i siebie z przeszłości też. Ale spójrz na to trzeźwo. Jakim trzeba być debilem, żeby to robić? Rozumiesz to? Czyli on teraz pracuje, chce coś w życiu osiągnąć, ma mega trudne zadanie, nie wiem, pisze artykuł. Godzina, dwie godziny ciężkiej pracy. A z jakiegoś powodu on sobie wymyślił, że komórka mu będzie brzęczeć, jak przyjdzie SMS. No debil. Jedynym wyjątkiem, nawet nie ma, naprawdę nie ma więcej, jest to, że na przykład ja nie mam dźwięku totalnie w telefonie od lat, ale na przykład mam ikonkę na połączenia nieodebrane i wibrację na telefon. To jest jedyna wibracja, jaką mam, dlatego że nikt do mnie nie dzwoni. Więc jak już ktoś dzwoni, to musi być mega ważne. Bo każdy wie, że ze mną się nie gada przez telefon. Po prostu ja od lat nie gadam przez telefon, więc jak ktoś dzwoni, to albo ktoś potrzebuje pomocy, albo jest jakiś mega pożar. To się w praktyce zdarza raz na, nie wiem, 2 tygodnie, 4 tygodnie, na zasadzie, że nie wiem, albo no, kurier to nie, bo to nie już obsługuje, ale a na przykład, że ktoś z rodziny czegoś potrzebuje, tak, że coś się wydarzyło, komuś się coś zepsuło, przyjedź i tak dalej. Więc wtedy to jest bezpieczne, ale za czasów, jak używałem telefonu do dzwonienia, to bym nie trzymał wibracji, bo to by było chore, po prostu chore. To chyba, żebym pracował w obsłudze klienta, to bym nie miał wyjścia. Musiałoby brzęczeć. Ale to samo, powiadomienie o mailu, czy ciebie za przeproszeniem posrało, że ty dostajesz powiadomienia o mailach? A co? Ma przyjść mail, że wygrałeś $1 000 000, czy co? Albo jak twoja ciocia, która jest chora, dostałaby zawału, to co? Napisze ci maila, że przyjedź? No chyba nie tak się załatwia SOS. To jest chore. A niektórzy do tego mają jeszcze smartwatcha, który może pomóc w produktywności, ale o tym pewnie innym razem. Ale na nim jeszcze mają te same powiadomienia. Czyli koleś, nawet jak komórkę ma w kieszeni, to tu mu jeszcze wyskakuje, że mail przyszedł, że SMS, że to, że tamto. No debil razy 7. Że to jest chore. Od lat nie mam powiadomień w telefonie i w komputerze. Od lat. Tak jak mówię, z tym jedynym wyjątkiem o połączeniach, które wibrują. Jak do mnie dzwoni telefon, dlatego że do mnie dzwoni telefon max raz na 2 tygodnie. I o SMS-ach. Dlatego, że ktoś wie, że jak jest turbo pożar, ale nie taki, że 10 minut i musi być załatwiony, to mam powiadomienie, ale nie wibracyjne, tylko tą czerwoną ikonkę, że przyszedł SMS. Znowu, dlatego, że nikt do mnie nie pisze SMS-ów, więc jak już ktoś pisze, to wiadomo, że jest coś istotnego. I to tyle. Jeżeli masz chorą mamę, która może potrzebować nagle pomocy, to przecież masz w telefonie takie opcje, żeby blokowało wszystkie połączenia poza mamą. I jest to do ustawienia. Raz to zrobisz i masz to ustawione. A ludzie mają nie tylko znaczki na ikonkach, że 1200 nieprzeczytanych maili posrało cię za przeproszeniem, albo już nawet nie przepraszam. To musiało cię mocno posrać, żeby chcieć mieć taką ikonkę. Przecież co to jest? To jest cały czas, i to czerwone, kolor krwi najważniejszy. I tych, za każdym razem jak patrzysz na komórkę, to budzisz ten niepokój w sobie taki. Że tu tyle nieodpisanych maili, tu tyle wiadomości na Instagramie, tu Messengeru, czerwono, czerwono, czerwono. I jeszcze wyskakuje z góry. No to mówię ci, że przez ostatnich 7 lat nie używam żadnych powiadomień poza tymi, które powiedziałem. I nie tylko żyję, ale zarabiam dużo lepiej, ćwiczę dużo lepiej, odżywiam się dużo zdrowiej, jestem dużo szczęśliwszym człowiekiem. Magia! Żyję bez powiadomień. Więc wywal powiadomienia w całości, poza tymi, które są takie totalnie emergency. Kolejna rzecz, unikaj tego layerowania, czyli robienia wielu pików naraz. Jeżeli chcesz polubić ćwiczenia, to nie pij w trakcie ćwiczeń kawy, Red Bulla, nie puszczaj sobie. Ja wiem, że to jest kontraintuitywne, ale nie wpuszczaj sobie mocnej muzy, że teraz jesteś Rocky i tak dalej, tylko skup się tylko na tym. Przez to na początku to będzie jeszcze trudniejsze, bo biegać tylko biegnąc, zamiast sobie puścić na słuchawkach muzykę, to jest jeszcze trudniejsze. Przecież ta muzyka powoduje, że to jest jakoś tak do przejścia. Ale się okazuje, że z punktu widzenia regulacji systemu dopaminowego właśnie lepiej jak najrzadziej robić takie rzeczy. Oczywiście mogą być wyjątki, to nie jest tak, że tu jak raz na 5 razy pobiegasz sobie z muzyką, to koniec świata i wszystko szlak trafi. Nic z tych rzeczy. Nawet może być spoko, bo taki pik wtedy nic nie zepsuje, jak jest totalnie nieregularny. Natomiast jak ty za każdym razem biegasz ze słuchawkami, to w którymś momencie tworzysz warunek, że bieganie musi iść w parze z muzyką. Nagle nie będzie muzyki, nie chce ci się biegać. A tak się składa, że z rana jak wstaniesz, to nie będzie muzyki. Nie będziesz wiedzieć, czemu ci się dziś nie chce biegać. Dlatego, że muzyka nie leci. Więc unikajmy wrzucania wielu pikogennych rzeczy naraz. Jak już musimy się pikować, a w sumie musimy, tak, to róbmy to jedno po drugim. Tak, czyli raz się pikujesz treningiem, potem się pikujesz burgerem, jak już chcesz, potem się pikujesz czymś innym, ale nie wszystkim naraz. Bierz zimne kąpiele, polecam każdemu, kolejne rozwiązanie, nie rozkminiaj nagród. Czyli jasne, cele noworoczne i tak dalej, musimy mieć kierunek, żeby wiedzieć, jakie akcje w ogóle w życiu podejmować, ale potem zostawmy to, zdefiniowałeś akcję, bierz się za robotę. Jak ja tu nagrywam ten odcinek, nie myślę o tym, ile osób go obejrzy, albo kto tam skomentuje, i tak nie czytam komentarzy, bo to również rozregulowuje system dopaminowy, więc to jest po prostu niezdrowe, niebezpieczne, bo czasem jest nagroda, czasem jest kara, czasem ból, przyjemność i tak dalej. Straszna rzecz, więc tego się nie powinno też robić. Także nie myślę o tym, czy ten odcinek ileś zarobi, bo zareklamowałem książki na przykład, zapraszam na ekspertia.pl po książki, swoją drogą. Nie myśl o nagrodach, skup się na czynności. Tu i teraz powtarzaj sobie, że to lubisz, to robisz dlatego, że sam wybrałeś, bo przecież tak zawsze jest. I tyle, nawet jak masz pracę, której nienawidzisz, to jest praca, którą sam sobie wybrałeś. To nie ma co narzekać, to już, skoro już jest, trzeba się skupić na tym, żeby robić. Więc nie rozkminiajmy nagród, skupiajmy się na wysiłku. To wysiłek w którymś momencie zaczyna być nagrodą. I naprawdę tak to działa. Rano wyjdź na słońce na 20 minut bez okularów słonecznych. Zacznij dzień po prostu od spaceru. Jak masz psa, to jest łatwiej. Natomiast jak nie masz, no to wykmin to. Nawet zimą. Nawet zimą, jak tego słońca, to tam tyle, co ten pies napłakał wskazany wcześniej, to jednak i tak warto. Kolejna rada. Mów prawdę. Ćwicz się w mówieniu małej prawdy. Tak? Jak jutro się spóźnisz, powiedz, że spóźnisz się o 16 minut i to dlatego, że zaspałeś. Że się źle przygotowałeś. I już. Jak mi się zdarzy się spóźnić przez korek, to mówię, że to przez korek, ale jak mi się zdarzy spóźnić z innego powodu, a tak jest, to jest wtedy większość przypadków przecież, to mówię, że źle obliczyłem. Źle obliczyłem, bo zapomniałem, że dziś jest na przykład piątek, tak? Nie, że dziś, ale na przykład tego dnia, że jest piątek i jest większy ruch. Powinienem o tym pamiętać, bo to nie jest nowość, tak? Że w piątek jest większy ruch na drogach, więc zapomniałem, nie przemyślałem i tak też mówię tej osobie, do której się spóźniłem. I to jest zdrowe, to reguluje system dopaminowy. Kolejna rzecz. Jeśli nie jesteś w czymś dobry, tak, ćwiczysz na siłowni, ledwo dźwigasz, małe ciężary, jest to słabe, albo ćwiczysz grę na pianinie i ci nie wychodzi. Czyli robisz coś, co nie tylko jest wysiłkogenne, ale jeszcze tak trudne, że ty widzisz, że nie idzie, że masz takie przekonanie oparte o fakty, że jesteś w tym do bani, to mów sobie, że jeszcze nie jesteś w tym dobry. Czyli buduj ten growth mindset tak zwany, tak? Jeszcze nie jestem mistrzem pianina. Jeszcze nie jestem mistrzem dźwigania ciężarów. Jeszcze nie jestem mistrzem angielskiego. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie jestem mistrzem wystąpień publicznych albo poznawania kobiet lub mężczyzn. I tak dalej. I to powoduje, że ta czynność zaczyna być spoko. Że ona jednak, mimo że jest mega nieprzyjemna, to nie generuje spadków i takiej nieprzyjemności, tylko właśnie dopamina zaczyna działać na naszą korzyść. Czyli ciekawa rzecz, że gadaniem samemu do siebie można rzeczywiście tak dużo zmienić. Kolejna rzecz, ćwicz się w odroczonej gratyfikacji. Bo czymże jest odroczona gratyfikacja, jak nie całą właśnie metaforą systemu dopaminowego, tak? Że ktoś zamiast mieć mega mocne, krótkie piki teraz, dba o stabilne, mniejsze, ale wielogodzinne albo i wieloletnie piki. Tak? Czyli, że zamiast mieć dzisiaj tu, teraz burgera, to ktoś jest cały czas zdrowy, jedząc te brokuły. I nie ma takiej frajdy jedząc może brokuła, ale jakąś ma. Jakąś ma i czując się zdrowo, czuje się dobrze przez cały czas, mimo że bez pików. Tak to działa i tym, że jest właśnie odroczona gratyfikacja. To samo, że zamiast wziąć kredyt, już teraz mieć dzisiaj nowe auto albo coś tam, no to konsekwentnie czekam, aż nazbieram. Czyli najpierw buduję potencjał tej nieprzyjemności, a przez to auto i sama praca, co najważniejsze, bo nagroda nie jest tu kluczem, ale sama ta praca na to auto jest przyjemniejsza dzięki temu. A tak, jak klikasz, bierzesz kredyt i tak dalej, rozregulowujesz swój system i tyle. A jak wiemy, sukces osiągają i tak tylko ludzie, którzy ogarniają odroczoną gratyfikację. Kolejna rzecz, skasuj media społecznościowe albo utrudnij sobie, wywalając z telefonu. To już było parę razy, ale to trzeba powtarzać w nieskończoność, bo to jest dużo bardziej dzisiaj niebezpieczne niż wiele innych rzeczy. W dodatku, im bardziej organizm uzależnia się od pików, tym bardziej potrzebuje jeszcze mocniejszych. Więc paradoksem jest, bo to brzmi absurdalnie, ale to, że ktoś, kto się uzależnia od scrollowania bez powodu na komórce, jest bardziej narażony na alkoholizm i narkomanię. Rozumiesz to? Bo jego organizm potrzebuje coraz mocniejszych pików. To już przestaje działać. On już nie chce brokuła, on już chce coś jeszcze mocniejszego. A system, który za to tym zawiaduje, jest ten sam. Więc to nie ma znaczenia, od czego się ktoś tam uzależni i co mu generuje piki. On chce po prostu mieć piki. Kolejna rzecz ciekawa, również przestań szukać pasji i genialnego życia. I skup się na tym, co ma być dziś do zrobienia. Czyli tak zwane przez Dale'a Carnegie'ego życie w dziennych przegródkach. Że ty wstajesz rano, oczywiście znowu, powtarzam, masz te cele, jasne, kierunek, ale masz tą swoją dzisiejszą listę zadań. Wstajesz rano i ty żyjesz tym dniem. Carpe diem, jak to mówią. Schwytaj ten dzień. Nie myśl o tych pierdołach, głupotach, co jutro, co wczoraj i tak dalej. Dzisiaj bierzesz się za tą robotę i nie zastanawiaj się, czy ja już mam swoje idealne życie. Bo paradoksalnie okazuje się, że im bardziej się to rozkminia, tym bardziej to prowadzi do problemów. Dlaczego? I tutaj doktor Anna Lempki fajnie o tym opowiada, że szukanie na siłę takiej pasji, znalezienia tego swojego miejsca w świecie, to tak naprawdę jest ukryte pragnienie do znalezienia czegoś, co mnie będzie ciągle pikowało. Że a jak już znajdę swoją pracę marzeń, to wtedy będzie wspaniale. Czyli tak naprawdę człowiek nie umie się cieszyć tu i teraz, bo ma rozregulowany system dopaminowy, więc liczy, że znajdzie coś takiego, co go ciągle będzie pikowało. Praca z pasją. A życie takie nie jest i powoduje to nieszczęście znowu. Myślenie w kategoriach pasji i tak dalej. Oczywiście, jak nienawidzisz swojej pracy, ona niszczy twoje zdrowie, życie, zdrowie psychiczne i tak dalej, bo masz toksycznych ludzi. Jasne, trzeba to zmienić najlepiej na coś lepszego. To jest oczywiste. Natomiast nadmierne skupianie się na pasji, na szukaniu, kim to ja jestem, po co mnie tu Bóg wysłał i tak dalej, jest mocno ryzykowne. I się okazuje, że faktycznie ludzie, którzy tej pasji szukają, wcale nie zawsze, a raczej często, nie wychodzą na tym dobrze. W sensie są często bardziej zestresowani, niezdolni do wykonywania ciężkiej pracy, no bo przecież ja miałem pracować z pasją, czemu to jest męczące? 2,5 godziny tu gadam, wiesz ile to energii kosztuje? Już bym chciał zjeść, a już mnie zaczyna głowa boleć od tego gadania. Czemu to jest męczące? Miało być zawsze przyjemnie. Miało być zawsze przyjemnie. Spocony jestem, ciepło w aucie, w garniturze i tak dalej. Miało być zawsze przyjemnie. Miała być praca z pasją. Oszukali. No, dlatego, że tak życie nie działa, żeby były ciągle piki. Życie działa, najlepiej działa, jak jest taka cicha radość. Także to jest kolejna rzecz. Przestań szukać pasji. Życie nie jest o tobie. Skup się na tym, co masz dziś zrobić, również dla innych, co musi być zrobione, co musi być wykonane, żeby wszystko szło dalej do przodu. Zamiast ten twoje misje życiowe wymyślać, jakbyś to nie był jak ważny. Kolejna rzecz, drastycznie wywal multitasking. Rób jeden task od początku do końca, nawet jeżeli to jest jedzenie, co jest mega trudne, i ćwiczenie, co to też jest mega trudne, żeby ćwiczyć bez muzyki, na przykład w tle i tak dalej. Albo między seriami sprawdzę WhatsAppa, Signala czy Facebooka, tak? A jednak nie. Ja to ćwiczę od niedawna, ćwiczenie w ten sposób, że jak zaczynam trening, to dopóki go nie skończę, nie tykam niczego. Nic w przerwie, nic. I to samo z jedzeniem. Trudne, ale widzę codziennie coraz lepsze efekty. czyli ćwicz też deep work, tak można powiedzieć. Można się dowiedzieć więcej na ten temat w książce Cala Newporta. Zadbaj o sen, pożywienie, trening minimum 5 razy w tygodniu. Kolejna rzecz, skup się bardziej na tworzeniu niż konsumpcji, bo tworzenie to jest właśnie ta twarda praca, która nie daje dużo mocnych, krótkich pików, tylko raczej stały, wysoki, ale nie za wysoki poziom dopaminy. Z kolei konsumpcja czegokolwiek tak naprawdę, no to jest myślenie w kategorii pików. Nie dyskutuj z ludźmi w mediach społecznościowych, nie odpowiadaj na ich zaczepki, nie uczestnicz w grupach dyskusyjnych, nie pisz w komentarzy i odpowiedzi na te komentarze. To wszystko rozregulowuje twój system, generuje bezsensowne piki. Jeśli jesteś z ludźmi, to znowu monotasking, czyli siedzisz z ludźmi, to nie miej komórki w tym czasie. Okazuje się, że sam fakt komórki w zasięgu wzroku, nawet wyłączonej, powoduje, że ludzie uśmiechają się 30% rzadziej. To jest nowe badanie z Uniwersytetu w Yale. Ale tu monotasking, tak? Jak siedzisz z kimś na piwie, siedźcie, gadajcie, pijcie piwo. Bez komórki. Nie, pokażę ci ostatni filmik z pieskami. To zapisz sobie w notatniku, żeby mu to wysłać później, po spotkaniu. Chyba, że to niezbędne jest dla waszego spotkania, bo akurat robicie naradę o skaczących pieskach. Natomiast skupcie się. Tak samo jak masz dzieci, tak? Odłóż wszystko, gdy dziecko do ciebie mówi. Lub dokończ, co masz do dokończenia, powiedz, że wtedy dla niego będziesz mieć czas, a nie, że ty piszesz, albo scrollujesz zazwyczaj głupie rzeczy, i mówisz, aha, dobra, no tak, i dziecko ci coś odpowiada, jakby było śmieciem, a nie ważną istotą. I tak ze wszystkim. Simon Sinek, autor książki Start with Why, powiedział fajną rzecz, że jednym z najwyższych sposobów na okazanie szacunku do drugiego człowieka w XXI wieku jest odłożenie komórki, gdy on do ciebie przychodzi. Tak, czyli aha, o, cześć, już jesteś, dobra, wyłączam telefon. Albo wyłączam na tryb tam ograniczony, bo masz chorą mamę, która może zadzwonić, no to zostawiasz to, albo coś tam może być emergency, ale mówisz, wyłączam, pokazujesz to, odkładam do drugiego pokoju, bo teraz przyszedłeś. Wow, to by było, gdyby wszyscy tak robili. Kolejna rzecz, gdy masz crash dopaminowy, czyli zrobiłeś mega pik, tak jak ja będę mieć zaraz crash dopaminowy po tym odcinku, na 100%, bo tak jest, mega wystrzał dopaminy, musi być crash. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie było pików, tylko żeby też wiedzieć, co z tym crashem później robić, jak on już się przydarzy. To wtedy co robić? Nic pikowego, rozumiesz to? To jest najważniejsze, że zaraz ja, jak ja wrócę do biura po tym odcinku i będzie taki zjazd, co teraz? To pierwszy mój odruch będzie zrobić coś pikowego właśnie, bo mi spadnie dopamina totalnie. Więc odruch będzie, coś poklikam, zobaczę coś na YouTubie, może puszczę sobie muzę. A rozwiązaniem jest właśnie tego nie robić, bo crash oznacza, że jest niedobór dopaminy, bo się z niej wystrzelałem. Co to oznacza? Że ona się musi odbudować. A każde wejście na Facebooki, YouTube, puszczenie muzy, burger i tak dalej, to wystrzeli tą resztkę, która się odbudowuje. Czyli tylko wyłączę tę kamerę, zacznie się odbudowywać dopamina, puszczę muzykę, znowu ją wystrzelę. Trochę się znowu odbuduję, wejdę sobie na YouTube'a, znowu wystrzelę. Czyli paradoksalnie, mimo że to się wydaje wtedy, to jest wtedy najłatwiejsze, tak? Jestem przemęczony, muszę wypocząć. To Netflix, to YouTube, to coś tam, Facebook. No bo to jest wypoczynek, narobiłem się, tyle pogadałem, zrobiłem coś mocnego, to teraz wypoczynek. A tu się okazuje, że właśnie to nie jest dla twojego organizmu, to nie jest wypoczynek, tylko jeszcze bardziej pogłębianie przemęczenia. Zatem tak naprawdę, kiedy zrobiłeś coś mocno pikowego, to rozwiązaniem nie jest robienie kolejnej pikowej rzeczy, bo to jest antyrozwiązanie, tylko zrobienie czegoś wręcz zupełnie przeciwnego. W zasadzie są dwa możliwe rozwiązania w zależności od chęci i możliwości. Pierwsze to jest po prostu czekać. Są takie rzeczy, jak na przykład okazuje się, jak ktoś osiągnie coś potężnego, na przykład kupi auto, albo ma super wczasy, o których zawsze marzył, albo da poród, wykona poród, że tak powiem, to zazwyczaj potem jest mega turbo zjazd, taki turbo crash, bo tak jest, nawet jest depresja poporodowa, za którą nie odpowiada tylko dopamina, ale między innymi. To właśnie, że jest tak duży wystrzał, że potem nie może się to odbudować, czasem przez parę dni nawet. Więc pierwsze, co wtedy pomaga, to w ogóle wiedza o tym, świadomość, że tak jest. Aha, dobra, ktoś urodziłam, to teraz czuję, że życie nie ma sensu. To nie jest, że jestem zepsuta, że jestem do bani, że coś ze mną nie tak, powinnam się cieszyć, mam dziecko, czy jestem złą matką, ledwo się urodziło, ja już uważam, że życie nie ma sensu. Nie. Take it easy. Po prostu system dopaminowy. Im większy wystrzał, tym większy ból. Musi tak być. To nie do przeskoczenia. Także czekać, czekać. Tak samo jak ja mogę zaraz wrócić do biura i po prostu poczekać. Stwierdzić, dobra, nagrałem, wystrzeliło mi dopaminę, mam doła, bo to będzie postrzegane jako dół, tak? Przemęczenie czy coś innego, no jakiś rodzaj cierpienia, bólu. I stwierdzić, dobra, okej. I to jest pierwszy dobry krok. Bo dzięki temu nie robimy głupot, czyli wystrzeliwania tej dopaminy, która się już w tym czasie zaczyna powoli odbudowywać. Więc lepiej czekać, nic nie robić. Nic nie robić. Ale jest też sposób na przyspieszenie tej odbudowy. I on jest w ogóle absurdalny, bo wydawałoby się znowu, że skoro jestem zmęczony, to lepiej odpocząć, zrobić coś fajnego, poglądać YouTube. Ale nie, to już wiesz, że tego nie wolno robić. W drugą stronę, żeby się szybciej odbudować, żeby szybciej odpocząć, trzeba zrobić coś gorszego. Jak to? Czyli, jeżeli ja wejdę teraz do biura i wskoczę pod zimny prysznic, czyli zrobię coś nieprzyjemnego, czyli zwiększę sobie ilość cierpienia, rozumiesz to? Cierpię po nagraniu, tak? Cierpię, bo tyle się najarałem, tyle zjadłem przyjemności podczas tego odcinka, że nagle cierpię. To przecież ten system, mówiliśmy o tym, to jest jak te yin i yang, tak? To ciągle jest tego tyle samo na obu stronach kółka. Więc, jeżeli mam dużo cierpienia, chcę zacząć mieć przyjemność potem, jak najszybciej, żeby się to nie odbudowało 2 dni, tylko jak najszybciej, to ja muszę sobie paradoksalnie jeszcze dołożyć cierpienia. Oczywiście nie mówimy o tym, żebym się pociął żyletką, bo nie, a teraz cierpię, biczowanie, chociaż podejrzewam, że oni takie patenty wymyślali też podświadomie w oparciu właśnie o to. Ale nie, chodzi o bezpieczny rodzaj cierpienia, czyli właśnie wpadam do biura na przykład i pod zimny prysznic, czyli cierpiałem i zamiast się nagrodzić, że tyle wycierpiałem, dajcie ciepłą wodę, to ja pod zimną jeszcze, pod zimną, albo wezmę się zaraz też za planowanie. Planowanie jednego produktu dla ludzi, którzy zaczynają biznes, to dla mnie to jest cierpienie, bo to będzie 2 godziny siedzenia, rozpiski. Czy mi się teraz chce po tym odcinku? Totalnie nie. Ale wiem, że to spowoduje szybszą regenerację, bo tam nie będzie żadnego piku, więc nie będzie się zużywała moja świeżo powstająca dopamina. Ona będzie się kumulowała przez ten czas, gdy ja będę planować na przykład coś, albo na przykład poczytam książkę. Nie na iPhone'ie, gdzieś, gdzie co do zasady, jak się tylko to dotknie, to już się wydziela za dużo dopaminy, tylko fizyczną, papierową książkę i będę ją czytać przez godzinę. Po 3 minuty to jeszcze można sobie zrobić pik, ale czytać ją przez godzinę, to się trzeba skupić, to jest ciężka praca i tak dalej. To jest odbudowywanie tak zwanego attention span, czyli możliwości skupiania się przez dłuższy czas, więc to nie jest łatwe. To 100 razy łatwiej puścić YouTube'a. Tak samo nie było łatwo obejrzeć tak długiego odcinka jak ten, czy wysłuchać. Więc szacun dla ciebie, że tak masz, że możesz tak robić jeszcze. Więc to dobrze świadczy. Także to właśnie zrobię. Rozumiesz to? Czyli zimny prysznic, cierpienie. Czytanie książki dłużej, cierpienie. Jeszcze czytam w innych językach, więc to zawsze jest takie, że czegoś nie rozumiem, to sprawdzam w słowniku i tak dalej. To nie jest takie, że o, super turbo frajda, ale jest to już znośne. Coraz bardziej jest to znośne, ostatnio się okazuje. Już przeczytałem w tym roku 7 książek, a w zeszłym 6 i w poprzednim też 6, więc jak w połowie roku już mam lepiej, no to widać, że to nie są czegatki, tylko że to wszystko działa. Więc właśnie. Korciłoby mnie, żeby zażerzeć teraz frytki. Coś takiego, co wygeneruje pik. Zawsze tak jest, że jak mamy jeden pik, to chce nam się wtedy żreć. No to właśnie zaraz parzę do biura i zjem mój zdrowy, przygotowany tam posiłek, który już na mnie czeka, który nie wygeneruje takiego piku. I tak dalej. Czyli paradoksalnie, że gdy już najadłeś się tyle przyjemności, upraszczając to wszystko, dostajesz zatem crash, czyli dużą dawkę cierpienia, to rozwiązaniem jest zwiększyć sobie to cierpienie, żeby się szybciej odbiło. Tak to działa. Wydaje się to nielogiczne, ale jest bardzo logiczne. Czyli tym trudniejsze rzeczy wtedy powinieneś robić, a nie robić coś, co nazywasz odpoczynkiem. Bo tak jak już po dzisiejszym odcinku rozumiesz w pełni, oglądanie YouTube'ów, Netflixów, pornosów to nie jest żaden odpoczynek. To, że ty nie robisz czegoś produktywnego, to nie znaczy, że odpoczywasz. Co to za w ogóle podejście jest? Ja odpoczywam czytając książkę, jak się okazuje, a czasem nawet robiąc trening. To jest odpoczynek, mimo że tak nie brzmi. No jak trening, dźwigał ciężary, fajny mi odpoczynek. A jednak się okazuje, że ludzie po bieganiu są bardziej wypoczęci, radośni, chętni do działania, czyli właśnie wypoczęci, no nie? Niż ci, co nie biegają. Jak to jest możliwe? Przecież tam ci więcej siedzą, powinni być turbo wypoczęci, no coś nie są. Więc tak to funkcjonuje. I jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem u siebie, może niektórych z was to dotyczy, komunikacja. Komunikacja z ludźmi, może w firmie, może prywatnie, moim zdaniem powinna mieć ustalone godziny. Ja zauważyłem, że chełpiłem się tym, że nie mam mediów społecznościowych, taki jestem kozak, nie będę se psuć dopaminy i tak dalej, a nie zauważyłem, że całą firmą zarządzając przez Signala doprowadziliśmy do momentu, kiedy wszystkim rozregulowuje się dopamina. Ponieważ każdy był na Signalu ciągle. Tak samo jak w przeciętnej firmie podobno człowiek sprawdza maila co 6 minut. Co ciekawe, ja w ogóle nie sprawdzam maila. Ja czasem zapomnę przez miesiąc sprawdzić maila. Mam skrzynki tylko po to, żeby dostawać ten... No jak kupię na przykład jakieś bilety na event, no to wtedy to przychodzi na maila. Trzeba podać maila albo żeby się zarejestrować gdzieś i tylko wtedy go używam. I wtedy tam widzę, o, maila z 3 miesięcy. Zapomniałem, że w ogóle mam maila. Więc już to jest dla mnie dziwne, natomiast jestem z kolei winny sygnalowania w ten sposób, że mieliśmy tak w firmie, że po prostu codziennie Signal. Wszyscy. Ktoś coś ma dawać. Signal 100 razy lepiej niż na callu, bo można pomyśleć zanim się odpowie i tak dalej, ale okazywało się, że to działa w zasadzie jak klikanie na Instagramie. Jestem na kiblu, sprawdzę Signala, może coś jest. I jak zauważyliśmy to, jak to szkodzi, że jest więcej gadania o robieniu niż samego robienia, rozumiesz to? No bo Signal to jest gadanie o robieniu. Tak samo jak są narady, spotkania, kole firmowe, to wszystko jest gadanie o robieniu. To jest do pewnego momentu niezbędne, bo bez tego ani rusz. Natomiast bez przesady. Więcej trzeba robić, drastycznie więcej trzeba robić. Zrobiliśmy zmianę, że w poniedziałek rano jest narada firmowa o 9:00, potrwa tyle, ile trzeba. Godzinę, może 5:00. W zależności od tematów. Czasem się kończy po godzinie, a czasem się kończy po 5:00. Natomiast narada polega na tym, że my ogólnie wolimy Signal niż kola, bo można się skupić, dać sobie czas do myślenia, dać linki, tak, wrzucić coś, zobaczcie to, czy okładka nowej książki może być taka, czy coś zmieniamy i tak dalej. I na tej naradzie wszyscy są wtedy na Signalu i nigdzie indziej. Czyli poniedziałek 9:00, wszyscy Signal, komórki w dłoń i nic nie robić innego. Czyli nie Signal w przerwach między seriami ćwiczenia, podnoszenia ciężaru. Nie, nie, nie. Albo Signal w przerwie od jedzenia. Nie. Tylko wszyscy są tylko na Signalu. I tylko kminimy. Ale jak to zamkniemy, to tego momentu do końca tygodnia Signala wolno używać wyłącznie w kwestiach palących. Bo czasem takie są. Tak? Szlak coś trafi, coś przestaje działać. Tu jakaś rzecz do pilnego rozwiązania i tak dalej. No to ktoś to wrzuca na Signala, ale też się staramy tylko rano, żeby do 9:00 rano zamknąć tematy i wyłączyć Signala. A tak nie tykać tego. I od kiedy to zmieniliśmy, parę tygodni temu, nie wiem, może z 8, może z 10, wszyscy są bardziej skoncentrowani na robocie. Wyniki, bo to badamy obiektywnie, więc na przykład Kacper, mój wspólnik, który długo, długo nie mógł się zebrać do pisania nowej książki, to już ma chyba z połowę napisaną tylko przez ten czas. Wcześniej w ogóle nie pisał, a przez ten czas już nagle ma czas i energię na to. Więc to jest niesamowite. Ja widzę u siebie, mam więcej treningów nawet zrobionych, więcej innych rzeczy, projektów, lepiej odcinki przygotowane. Uważam, że dzisiejszy odcinek, mimo że długi, to bardzo ważny i przez to mocno merytoryczny. Więc, bo wiele godzin go researchowałem, robiąc tylko ten research i nic więcej. Nic, ale totalnie nic więcej. Także nie research plus jedzenie, nie research plus coś tam, tylko research, tak? Także to jest niesamowite, więc jeżeli mówimy o komunikacji, messengery, WhatsAppy i tak dalej, umów się z ludźmi na konkretne godziny. Poniedziałek 9:00 wtedy się komunikujemy, na przykład w firmie. A w innych wypadkach tylko jak jest emergency. Dogadaj się z bliskimi ludźmi, tak? Słuchaj, w tych godzinach jestem w pracy, nie istnieje. Po to jestem za zamkniętymi drzwiami, żeby mieć zamknięte drzwi, więc bez sensu jest puszczać wtedy ludzi poprzez messengera. Czyli co, drzwi zamknął, taki jest kozak, będę tu się koncentrować, a messenger włączony. To jest absurd, to jest nielogiczne. Ale żeby to działało, to trzeba się z innymi dogadać, bo oni przecież tego nie będą wiedzieć, że ty teraz od 9 do 15 pracujesz, mają nie pisać, chyba że będzie coś turbo ważnego. Nie. Jak mają do ciebie sprawę, to mają sobie wpisać w notatniku i jak wrócisz do domu, to wtedy o tym powiedzieć. To jest zdrowe rozwiązanie. Wszystkim będzie lepiej. Tak to działa. Jak zastosujesz te wszystkie rozwiązania, to będziesz pod wrażeniem tego, jak to zmienia życie. Że to naprawdę, to nie jest czcza obietnica, że da się wstać rano, być zmotywowanym do ciężkiej pracy, do wysiłku fizycznego, że trening przed tobą i się cieszyć z tego. Potem się cieszyć, że jakieś masz zadania, które będą wymagały po 2 godziny skupienia na nich ciągłego. Potem, że zdrowa żywność jest na obiad, a nie burger. Jak tym wszystkim się można cieszyć? Jednocześnie nie czuć braku tego, że żebyś coś przycisnął, tak? Że przyćpałbym, albo zapalił coś, albo coś tam. Pornosa bym obejrzał. I nie czujesz tego braku. Tak się dzieje, kiedy twój system dopaminowy działa. Kiedy go przestajemy rozregulowywać w nieskończoność. Takie życie jest możliwe. To jest paradoks polegający na tym, że to idealne życie, czyli to, że tu i teraz się cieszysz, to ludzie pierwotnie mieli z automatu. Oni mieli all inclusive. Oni tak mieli. Z automatu. Już. A później zaczęły się problemy, bo coraz więcej było możliwości. No ale i stoicy, i buddyści rozkminili to już tysiące lat temu, że lepiej mieć umiarkowaną przyjemność, ale ciągle, ciągle. A tylko czasami mieć jakiś taki pik, że jakaś turboekscytacja. I tak samo z cierpieniem. Umiarkowane cierpienie w zamian też jest dzięki temu, a nie turbocierpienie, nie wiadomo jakie, jak depresja. O tym pisali stoicy, o tym jest cały buddyzm tak naprawdę. Ci wszyscy buddyści tam tysiące lat temu, 2500, przecież oni to właśnie gadali, że życie to jest cierpienie, ale żeby nie cierpieć, no to trzeba tyle nie rozkminiać tak naprawdę. I tyle. Także tak działa system dopaminowy i takie są na niego rozwiązania. No i dobra, mamy to. To jest mnóstwo wiedzy. To tak naprawdę wystarczy teraz to tylko zaaplikować. Warto ten odcinek przesłać znajomym, bo uważam, że jak ktoś nie wie, jak działa dopamina, musi wiedzieć. To jest, musi wiedzieć w naszych czasach każdy, jak działa dopamina. Jeżeli uważasz, że w miarę logicznie, fajnie i zabawnie to wyjaśniłem, no to przekaż to znajomym. Natomiast jeżeli ty oprócz działania chcesz też zdobyć jeszcze więcej wiedzy od ludzi bardziej zaawansowanych w tym temacie niż ja, no to gdzie możesz zdobyć więcej wiedzy? Już ci mówię. Jak wejdziesz na YouTube'a i wpiszesz Huberman, Andrew Huberman, czyli Huberman plus dopaminę, to znajdziesz odcinki doktora Andrew Hubermana na ten temat. Jeżeli znasz angielski, to tam cię zapraszam. Dużo ciekawiej niż ja o tym opowiada, dużo mądrzej i przy okazji dużo więcej opowiada o mechanizmach neurobiologicznych, czemu to tak działa, jakie są szlaki neuronalne tego wszystkiego i tak dalej. Więc to polecam, jak znasz angielski. Jak nie znasz angielskiego, to wpadaj na instytutlingwistyki.pl i się naucz. Zdobądź kurs angielskiego, my ci bardzo w tym pomożemy. Kolejna rzecz, książka dr Anny Lempke. Anna Lempke. Niewolnicy dopaminy. Bardzo dobra pozycja, bardzo ciekawie to wyjaśnia. To jest książka niby o uzależnieniach, ale wszystkich. Czyli nie takich, że ktoś chla i ćpa, tylko tak naprawdę każdy, kto dzisiaj ma rozregulowaną dopaminę, jest uzależniony i tylko dlatego to ma. Tak? Bo klika, bo scrolluje, bo robi jakieś bzdety. Więc dobra pozycja. Kolejna książka bardziej o ogólnej dopaminie, nie o uzależnieniach. To jest książka Liebermana i Longa. Lieberman oraz Long. Książka się nazywa Mózg chce więcej. Kolejna rzecz. Cal Newport. Deep Work. Książka o Deep Work nie jest bezpośrednio o dopaminie, ale paradoksalnie to wszystko się genialnie zazębia, bo on tam tłumaczy badania, które pokazują, dlaczego tak jest, że jak my siądziemy na robotę i wyłączymy wszystkie dystraktory, to tak naprawdę w którymś momencie zaczynamy się jarać twardą pracą 4-godzinną bez przerwy. Nie interesuje już nas żaden pomodoro, że po 25 minutach pauza. Nie chcemy robić pauzy. Ciśniemy, mamy ten flow, idziemy z tym. I w dodatku, żyjąc w ten sposób, zrobimy dużo, dużo więcej niż będąc ciągle zarządzającym, ogarniającym wszystko i szybko reagującym. Bardzo dobra pozycja. Kolejna rzecz, Ryan Holiday, wszystkie książki, albo kanał Deep Stoic, Daily Stoic, sorry. Ryan Holiday, na przykład książka Ego jest nieprzyjacielem. On opisuje zasady stoickie, które rozkminiali różni ludzie, od cesarzy jak Marek Aureliusz po niewolników jak Epikur, i wszyscy dochodzili do podobnych wniosków. Za dużo pikowania w życiu i życie staje się beznadziejne. Ciche zadowolenie i życie jest genialne cały czas, zawsze. niezależnie od tego, ile shitu się w nim wyleje, no bo nieubłagalnie życie nam od czasu do czasu dowali. Więc o tym już mówili stoicy i warto, dlatego oni tego nie nazywali dopaminą, bo nie wiedzieli o istnieniu dopaminy i tych wszystkich szlaków neuronalnych, a oni mówili jeden do jeden to samo, co dzisiaj mówi neurobiologia, więc warto do tego też podejść. I Eckhart Tolle, potęga teraźniejszości. Eckhart Tolle również nigdy nie mówi o dopaminie, jest, można powiedzieć, filozofem czy nauczycielem duchowym, mówiąc bardziej górnolotnie, ale w zasadzie jego jedyna nauka tak naprawdę, to nie jest jak są jacyś nauczyciele duchowi, którzy tam tworzą jakieś teorie, że przyjadą kosmici i nam coś tam wytłumaczą. Nie, Eckhart Tolle w zasadzie cały czas daje jeden przekaz. Bądź tu i teraz. Żyj chwilą obecną, dniem dzisiejszym i tylko o tym gada. To jest tak naprawdę całe życie. Tylko o tym. Bo tak naprawdę to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Po prostu to jest to. Jak jesteś tu i teraz i jest dobrze, to wtedy jest dobrze. Bo tu i teraz to jest wszystko, co jest. Więc to świetnie współgra też z systemem dopaminowym. Tam zatem znajdziesz więcej wiedzy, więc zapraszam do zapoznawania się z mądrzejszymi ode mnie. Jednakowoż mając nadzieję, że był to odcinek wystarczająco jednak mądry, a przynajmniej nie głupi. I jeszcze raz powtórzę na koniec, jaka jest powaga sytuacji. Od tego zależy wszystko w naszym życiu. To jest nasz organizm, to jest coś mocniejszego od naszej woli, od naszego widzimisię, od tego, że o nie, bo ja będę scrollować codziennie Facebooka, ale nie dam się. No, to ty się może nie dasz, ale twój system dopaminowy się da i tyle. W związku z czym, regulując to, tak naprawdę osiągasz życie marzeń i to nie w momencie, gdy kupisz sobie już Rolls Royce'a, tylko za tydzień albo dwa tygodnie. Bo jak zrobisz sobie 30 dni postu od rzeczy, postu dopaminowego, tak to się nazywa, czyli odpuścisz sobie media społecznościowe, odpuścisz sobie Netflixy i tak dalej, klikanie nadmierne, przez 30 dni skupisz się raczej na treningu, na ciężkiej pracy, to będzie to, zwłaszcza pierwsze dwa tygodnie, będą naprawdę ciężkie. To nie jest żadna przyjemność. To nagle w trzecim tygodniu zauważysz, że to jest nośne, a w czwartym to zacznie być fajne. A w piątym zaczniesz się od tego uzależniać. Nagle się uzależnisz od ciężkiej pracy, treningu i tak dalej i tym samym stworzysz lepsze życie. Osiągniesz lepsze efekty i to jest ten paradoks, że nie będziesz o tych efektach myśleć, a będziesz je osiągać, natomiast będziesz skupiać się na tym, co jest tu i teraz, jednocześnie bawiąc się wysiłkiem, który masz. Tego sobie i tobie życzę, bo cały czas sam siebie też w tym usprawniam, pracuję nad tym i naprawdę nawet to, że zaraz wejdę do biura i zjem posiłek, nie robiąc w tym czasie nic innego, choć będzie kusiło, to wiem, że dzięki temu cały dzień później będzie lepszy. Także wszystkiego dobrego ci życzę, reguluj swój system dopaminowy, zapraszam na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe, zapraszam na sekretyspółek.pl po to, żebyś płacił tylko 9% dochodówki, a nie więcej i żebyś nie płacił ZUS-u i zapraszam na ekspercja.com.pl po nasze książki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Na przykład mamy Klan Zwierzaków, fajna rysunkowa książka, która opowiada o tym, jak różne zwierzaki wyruszyły na wyprawę i zbudowały największą firmę świata. Zapraszam zatem też tam. Wszystkiego dobrego. Wiele osób, które ogląda ten odcinek, nie subskrybuje tego kanału, więc zmień to. Subskrybuj. Dzięki temu nie ominą cię te treści. Daj lajka. Wtedy mój blond pysk będzie pojawiał się w większej ilości ludzi dzięki algorytmowi. Skomentuj. To działa dokładnie tak samo. Z góry serdecznie dziękuję i życzę ci jak największej radości tu i teraz z wysiłku, który podejmujesz po to, żeby podejmować wysiłek. A jako efekt uboczny będzie lepsze życie. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, dobrej zabawy. Cześć!